Mam nadzieję, że teraz już kworum będziemy mieli. Przypominam, że przerwa nastąpiła w momencie głosowania nad projektem uchwały numer PU330/11 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na 2012 rok. Ponownie przystępujemy do głosowania. Zapraszam wszystkich Państwa radnych na salę sesyjną. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że winien jestem informację Państwu, którzy przyszli na sesję. Jeśli Państwo przyszli na posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania, to informuję, że nie została ustalona godzina posiedzenia tej komisji. Ona rozpocznie się po zakończeniu dzisiejszej sesji. Mówię o tym dlatego, że wiem, że wiele osób przychodzi tutaj na godzinę 17. Taka godzina nie została ustalona. To była jedynie informacja podana w Gazecie Wyborczej w trybie przypuszczającym, że być może sesja skończy się do 17. Ale to może potrwać trochę albo nawet więcej, dłużej niż do 17. Także proszę nie czuć się zawiedziony, proszę nie czuć się zawiedzionym, jeśli komisja nie rozpocznie się o godzinie 17. Ona rozpocznie się niezwłocznie po zakończeniu sesji. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. Punktu 14 jest to projekt uchwały PU 280/11 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, spółka z OO. Bardzo proszę, pani dyrektor Beata Kocięcka przedstawi ten projekt.
Szanowni Państwo, jest to projekt, który po raz kolejny wraca pod obrady sesji Rady Miasta Poznania. To jest przedmiotem tej uchwały, jest teren oznaczony na zaprezentowanej prezentacji literą A. Jest to niespełna 20% całego terenu specjalnej strefy ekonomicznej. Podejmując decyzję o wniesieniu tego terenu do spółki, chcemy zrealizować projekt pilotażowy, który ze środków spółki pozwoli na zapewnienie uzbrojenia dla tego terenu, co jest przesłanką uniemożliwiającą dotychczas pozyskanie inwestorów. I w przypadku, jeśli uzbrojonego terenu po wartości odpowiadającej jego wartości z kosztami uzbrojenia nie będzie możliwe zbycie, będziemy chcieli przy pomocy środków i narzędzi spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji zrealizować pod potrzeby konkretnego inwestora inwestycje. Chcielibyśmy jak najszybciej uruchomić ten teren inwestycyjnie. Obecnie ten teren wygląda w następujący sposób.
Dziękuję bardzo. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego i Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji Miasta. Był przedmiotem obrad dwóch posiedzeń komisji. Ostatnie posiedzenie zakończyło się opinią negatywną o projekcie. W głosowaniu 1 głos za, 3 przeciw i 5 głosów wstrzymujących się od opinii. Natomiast z gwoli, że tak powiem, historycznej prawdy, w październiku na posiedzeniu ta sama komisja wyraziła opinię pozytywną o tym projekcie uchwały. Przypominam, że ten projekt uchwały był również prezentowany na poprzedniej sesji. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Pan radny Przemysław Markowski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kilka słów na temat tego, dlaczego pojawiła się opinia negatywna. No, Rada, czyli Komisja miała wiele wątpliwości i w naszym przekonaniu Komisji te wątpliwości nie zostały rozwiane. Wskazywano zarówno pani dyrektor, pan prezes, jak i też pan prezydent Kruszyński, że są inwestorzy, którzy są skłonni wejść w tą strefę i tam posadowić swoją firmę, jednakże nie podano szczegółów na temat, ani żadnego protokołu z rozmów z jakimś konkretnym inwestorem. To wszystko w przekonaniu, wydaje się, Komisji było nie do końca dopięte. No, trudno zgodzić się z tym, z tą argumentacją, że jak teraz jest grunt, na którym firma X może dokonać dowolnych inwestycji, prawie dowolnych inwestycji według własnego uznania, jej teraz nie ma, a jeżeli spółka dołoży wszelkich starań i poczyni duże nakłady finansowe, żeby dozbroić tę działkę, to wtedy taka firma się znajdzie. No, zabrakło trochę konkretów i Komisja pozostała z wątpliwościami, stąd taki, a nie inny wynik głosowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Przepraszam, pan radny Tomasz Lewandowski, przewodniczący klubu radnych SLD.
Panie przewodniczący, jako potwierdzając to, co przed chwileczką powiedział pan przewodniczący Markowski, przewodniczący komisji, rzeczywiście na posiedzeniu komisji nie padły żadne dodatkowe informacje, które pozwoliłyby nas przekonać, że model uzbrojenia i sprzedaży działki i uatrakcyjnienia tej nieruchomości w oparciu o wniesienie aportu do spółki jest korzystniejszy niż realizacja tego celu w oparciu o inne narzędzia prawne. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej stoi na stanowisku, że lepiej uzbroić i uatrakcyjnić ten teren poprzez umowę zarządzania nieruchomością zawartą z podmiotem wyłonionym w trybie przetargu. Tym podmiotem może być WCW i podmiot ten by zainwestował swoje środki w uzbrojenie gruntu i później partycypował w odpowiednim, na odpowiednim poziomie w cenie uzyskanej z tytułu sprzedaży. Wskazujemy też na drugi aspekt, bardzo ważny z punktu widzenia budżetowego. Otóż prowadzimy w tej chwili dyskusję na temat wydawałoby się koniecznych cięć w różnych dziedzinach, natomiast zupełnie ten tok myślenia nie współgra z działaniami proponowanymi przez prezydenta. Trzeba pamiętać, że wniesienie nieruchomości do spółki aportem jest wydatkiem majątkowym, wydatkiem, który nie będzie mógł być skeszowany, krótko mówiąc, te pieniądze ze sprzedaży nieruchomości nie wrócą do budżetu w prosty sposób. Natomiast sprzedaż tej nieruchomości w formule, którą my proponujemy, będzie miało wpływ na polepszenie salda operacyjnego i być może pozwoli nam uniknąć jakichś takich koniecznych cięć. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski, tak?
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Wczoraj mieliśmy spotkanie podczas posiedzenia Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, na którym gościł pan prezydent Kruszyński. Jak wiadomo, nasz klub w tym zakresie miał też szereg wątpliwości i te wątpliwości wśród niektórych radnych nadal pozostały. Niemniej, mimo wszystko, obecność pana prezydenta dowiodła, że czasem w takich ważnych sprawach rzeczywiście lepiej, żeby tą stroną referującą te projekty, które przygotowuje Urząd Miasta, był właśnie pan prezydent, a nie pana współpracownicy, bo lepiej do nas trafiają argumenty bardziej merytoryczne niż takie emocjonalne, jak mieliśmy okazję słyszeć na poprzedniej sesji, dotyczące na przykład niewykorzystania 100 tysięcy złotych, które może przepaść, gdybyśmy tego projektu nie poparli. To, co być może skłonić do poparcia tego projektu uchwały, to pierwszy element, mianowicie taki, iż jest to pilotaż. Teren przyszłego centrum logistycznego jest znacznie szerszy, więcej ma hektarów. W projekcie tej uchwały zakłada wyposażenie spółki WCW aport w postaci 10 hektarów, a więc jakiejś tam części, co nie zmienia faktu, że jest to nieruchomość miasta i każda nieruchomość, nawet gdyby to był jeden ar, wymaga oczywiście pełnej pieczołowitości. I w tym kontekście między innymi szukaliśmy takich rozwiązań, takich pytań, które rzeczywiście pozwolą szukać takich rozwiązań, które zabezpieczą interes miejski. Dlatego też między innymi prosiliśmy o o informację, ewentualnie o zapis, bądź ewentualnie o głos do protokołu sesji, że wszelkie ewentualne działania spółki związane z tym aportem i gruntami, które zostaną wniesione, na podstawie których będzie uzbrajać teren, następnie sprzedawać działki potencjalnym inwestorom po to, żeby to centrum logistyczne ruchomić, będą działy się przynajmniej za wiedzą i za opinią Rady Miasta, czy też właściwej Komisji Rady Miasta Poznania. Czyli krótko mówiąc, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie wprowadzić takiego zapisu do obecnego projektu uchwały, który byłby też zgodny z kodeksem spółek handlowych, to żeby przynajmniej był odnotowany głos w protokole sesji dzisiejszej Rady Miasta Poznania, że prezydent miasta i też władze spółki miejskiej będą starały się postępować w sposób transparentny. Bo radni mają różne wątpliwości w tym zakresie. Na te wątpliwości też w pewnym aspekcie słusznie to zwraca uwagę kolega Lewandowski w swoim wystąpieniu na poprzedniej sesji Rady Miasta. Idąc dalej, my jako Rada Miasta, przynajmniej część radnych, również Platformy, zdaje sobie sprawę z tego, że są pewne przedsięwzięcia miasta Poznania, które być może trzeba będzie wykonywać poprzez spółki miejskie, poza niejako w cudzysłowie budżetem miasta. I być może to są rzeczy, które dla naszego miasta mają też równie większe, jeśli nawet może nieważniejsze znaczenie niż sama strefa i centrum logistyczne. Nie testowaliśmy tego jeszcze, ale w tym kierunku trzeba będzie niewątpliwie podążać. I trudno byłoby z założenia, że tak powiem, mówić nie tego typu propozycji, która dzisiaj pada. Chociaż mówię, są pewne wątpliwości. A oczywiście wyposażamy aportem miejską spółkę, nie prywatną. Niemniej te wątpliwości pozostają, stąd też tutaj będę prosił pana prezydenta o ten głos do protokołu przynajmniej, żebyśmy mieli to poczucie, że ta nieruchomość warta ponad 50 milionów złotych rzeczywiście będzie w dobrych rękach, że nic z tym złego się nie wydarzy. Natomiast jest pewna szansa, która rzeczywiście w wyniku tej argumentacji, którą podawał pan prezydent, że wskazujemy i przekazujemy do tej spółki tereny, które są położone blisko torów kolejowych, blisko stacji towarowej Franowo, blisko węzła obecnie istniejącego Katowicka, które pozwalają przy niewielkim zaangażowaniu środków finansowych zabezpieczyć układ komunikacyjny dla tego centrum i być może fakt, iż spółka uzbroi te nieruchomości, sprawi, że inwestorzy, zwracając uwagę na atrakcyjność tego położenia, zaczną lokować tego typu inwestycje nie pod poznańskich gminach, tylko w samym Poznaniu. Oczywiście jest to pewnego rodzaju prognoza. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie poznać rzeczy, które nas w 100% o wszystkim przekonają, ale wydaje mi się, że traktując to, co tutaj pani dyrektor też wspominała, wcześniej pan prezydent, bo pan prezydent użył tego określenia, że to pewnego pojazdu pilotaż, wydaje się, że warto podjąć taką decyzję przy założeniu, że faktycznie będzie pełen i ścisły nadzór nad tą nieruchomością, która jest przekazywana w aport, z tym właśnie oświadczeniem pana prezydenta, o którym mówiłem. Kończąc, na pewno powinniśmy zrobić wszystko, też jako Rada Miasta, żeby rzeczywiście ta idea, która jest też ujęta w strategii miasta Poznania, a mianowicie kwestia stworzenia centrum logistycznego w Franowo-Żegrze, która może być, podkreślam, może być jakimś kołem zamachowym również dla przynajmniej części dochodów miasta, rzeczywiście stała się faktem. To jest daleka droga i niewątpliwie ta uchwała tego w pełni nie gwarantuje, ani też tego nawet by nie zrealizowała, ale daje przynajmniej być może możliwość wykonania pewnego kroku. Pewnie państwo zwrócili uwagę, że w swoim wystąpieniu mówiłem niekiedy w formie takiej przypuszczającej, warunkowej. To też wynika z faktu, że nie jestem w 100% do pewne czy przekonane, ale no, zdaję sobie sprawę z tego, że czasami trzeba podejmować takie decyzje, w niektórych sytuacjach, każdą sprawę trzeba oceniać indywidualnie, że w ten sposób, poprzez taki model możemy sprawdzić, czy też możemy iść w innym kierunku, poprzez inne inwestycje miejskie, czy też inne działania, które właśnie mogą w oparciu o podobny model być realizowane. Warto spróbować. Te argumenty, które podał nam pan prezydent Kruszyński wczoraj na klubie, przynajmniej dla części z nas, stały się bardziej przekonujące, niż to było wcześniej prezentowane na komisji. Niemniej bardzo bym prosił pana prezydenta, żeby jeszcze zwrócił uwagę na ten element właśnie, żeby wszelkie działania ewentualne z nieruchomościami, czyli sprzedażą tej nieruchomości, działy się za wiedzą Rady Miasta, żeby to było dotowane w protokole Rady Miasta, w protokole sesji Rady Miasta, czyli krótko mówiąc w dokumencie które również ma charakter no istotny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, na dodatek, że mówiłem o tym, że jest to pilotaż, także dołożę i zadeklaruję, że w imieniu pana prezydenta, że każdy ruch z tymi nieruchomościami będę konsultował, czy pan prezydent będzie konsultował z Komisją Budżetu, Finansów, Nadzoru Właścicielskiego i Promocji. Myślę, że to jest właściwe rozwiązanie przy dyskusji, kiedy mówimy o pilotażu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem możemy poddać projekt uchwały pod głosowanie. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 280/11 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Spółka z OO. Proszę państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Jeszcze nie wszyscy. Proszę o podanie wyniku. 14 głosów za, 9 głosów przeciw, 7 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie państwu dziękuję.
Dziękuję. Zamykam punkt 14. Przystępujemy do punktu 15. Projekt uchwały PU 298/11 zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia prezydentowi Poznania uprawnień do ustalania niektórych cen i opłat. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, chciałam przedstawić. Jest już słychać, tak?
Tak.
Chciałam przedstawić uchwałę zmieniającą. Zmiany, które chcemy wprowadzić w tej uchwale, wynikają z chęci rozszerzenia zakresu usług świadczonych w zakresie gospodarki komunalnej i związanej z tym konieczności ustalenia później cen na nowe usługi oraz dostosowanie niektórych zapisów uchwały do aktualnego stanu prawnego. I zaproponowane są zmiany w zakresie działalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Niezbędna jest regulacja kwestii wprowadzenia cen za przyjęcie określonych odpadów problemowych, odpadów wielkogabarytowych, gruzu, drobnych remontów, odpadów zielonych ulegających biodegradacji. Zmiana wyżej wymienionej uchwały w powyższym zakresie jest również związana między innymi z wprowadzeniem na rynek nawozu organicznego o nazwie Biofelek oraz sprzedażą odpadów z odzysku, na przykład drewno. Zmiana zaproponowana w zakresie działania jednostki budżetowej ogród zoologiczny wynika z konieczności uregulowania kwestii dotyczącej opłat za usługi edukacyjne, sprzedaży drewna nadwyżek hodowlanych zwierząt oraz sprzedaży materiałów informacyjnych i przewodników. W zakresie działalności jednostki budżetowej Palmiarnia Poznańska zmiany wynikają z rozszerzenia katalogu usług o sprzedaż karmy dla zwierząt, sprzedaż pamiątek, widokówek oraz wydawnictw film, płyt i filmów. Są to elementy uatrakcyjniające zwiedzanie palmiarni. Ponadto w ramach katalogu usług świadczonych przez jednostkę niezbędne jest również uregulowanie kwestii dotyczącej sprzedaży drewna opałowego, jak i od sprzedaży nadwyżek hodowlanych i roślin i zwierząt. Natomiast w zakresie usług świadczonych przez palmiarnię również należało wykreślić sprzedaż biletów za fotografowanie i wideofilmowanie dla indywidualnych osób odwiedzających palmiarnię, bo w wyniku orzeczenia sądu ochrony konkurencji i konsumentów za taką usługę pobierać opłat nie wolno. W zakresie działalności usług świadczonych przez jednostkę budżetową usługi komunalne planuje się wprowadzenie nowych usług świadczonych.
Bardzo państwa proszę o przez ten... wyciszenie rozmów, bo to naprawdę źle się prezentuje dokument, kiedy taki gwar jest na sali.
Planuje się wprowadzenie w usługach komunalnych, wprowadzenie nowych usług świadczonych przez tę jednostkę, jak wyłapywanie zwierząt na zlecenie, sprzedaż środków higieny osobistej w toaletach miejskich i sprzedaż artykułów wyposażenia psów w schronisku dla zwierząt. W związku z tym miasto, że miasto nie prowadzi miejskiego grzebowiska zwierząt domowych, ten zapis uchwały zostaje wykreślony, natomiast rozszerza się zakres dotyczący cmentarzy komunalnych i rozszerza się tam punkt szósty o nie tylko opłatę za grzebanie, ale również za prolongatę miejsc grzebalnych. I to są właściwie wszystkie zmiany, one pozwolą na no, po prostu uzyskiwanie większych dochodów przez jednostki budżetowe, jak i Zakład Zagospodarowania Odpadów. Także serdecznie proszę o przyjęcie projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej głosowała 7 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący i wydała opinię pozytywną. Komisja Budżetu 6 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące, opinia pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby projekt opinię po projekcie uchwały uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej chciałby ktoś wypowiedzieć się o projekcie uchwały? Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Tak, panie przewodniczący, się wstrzymam przy głosowaniu nie ze względów merytorycznych, ale powiedziałbym bardziej technicznych. Miałem podstawowe wątpliwości co do technik prawodawczych tutaj stosowanych przez osoby konstruujące zmianę do tej uchwały. Mianowicie część zapisów kompetencyjnych, które zostały wykreślone, znaczy właśnie część zapisów została wykreślona i w to samo miejsce pod tym samym oznaczeniem zostały wprowadzone nowe kompetencje czy nowe upoważnienia. No mam wątpliwości, czy jest to zgodne z zasadami technik prawodawczych, czy w ten sposób powinien być akt prawny, pewne upoważnienie dla prezydenta formułowane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk. Bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący.
Proszę.
Mam pytanie, jaki będzie dodatkowy, państwo planujecie, przychód z tych nowo wprowadzanych usług? Na jakim poziomie, czy to zostało oszacowane?
Powiem tak, że jeżeli na dzień dzisiejszy dopiero rozszerzamy katalog usług, a nie mamy jeszcze uchwały mówiącej o cenach, w związku z tym nie trudno mówić teraz o dochodach. Na pewno będą, bo takie usługi się pojawiają i dlatego trzeba je wprowadzić, ten katalog, znaczy zakres usług, do żeby można było ustalić ceny i pobierać za to opłatę.
Bardzo proszę, pan radny jeszcze.
Dziękuję, panie przewodniczący. A jaka będzie odpłatność? Rozumiem, że za artykuły higieniczne nie sposób w tej chwili określić, ale za to płatne wyłapywanie zwierząt? To też nie jest określone jeszcze.
Nie jest określone. Dopiero jak mówię, zastanowimy się, jak to jest podstawa prawna, żeby w ogóle podjąć działania do ustalenia ceny.
A czemu nie może być tak, że państwo ustalicie te ceny, a wówczas Rada Miasta je zaakceptuje?
Bo cenę ustali się, znaczy się nie będziemy ustalali ceny dla czegoś, co nie ma takiej po prostu, nie ma takiego tytułu w uchwale. Jeżeli
ja rozumiem,
jest tytuł,
tylko chodzi mi o pewne odwrócenie kompetencji, bo panie prezydencie, pan wie, o co mi chodzi,
panie
tak?
Panie przewodniczący, szanowni państwo, tutaj właśnie jest projekt wyposażenia w tą kompetencję pana prezydenta. I w momencie, kiedy państwo wyposażą pana prezydenta w tą kompetencję, pan prezydent będzie podejmował te decyzje. Natomiast w momencie, kiedy byłaby taka propozycja, o jakiej pan mówi, wtedy nie byłoby tej uchwały kompetencyjnej, tylko byśmy przygotowywali każdorazowo co do zmiany projekty uchwały związane na przykład właśnie z karmą dla zwierząt, środkami higieny, widukówkami i jeszcze innymi rzeczami. Dziękuję bardzo.
Ostatni raz głos.
Jeszcze tak. Proszę bardzo, jest włączony mikrofon.
Dlaczego ja będę głosował przeciwko temu projektowi uchwały kompetencyjnej? Ponieważ uważam, że właśnie tutaj logika by wskazywała na to, że my nie powinniśmy powierzać tej kompetencji, następnie nie mieć wpływu na wysokość ustalanych opłat, nawet jeśli to jest sprawa zupełnie drobna, tak? Ale co do zasady Rada Miasta powinna sobie pozostawić kompetencje ustalania pewnych opłat, które może ustalać zgodnie z prawem, a nie w ciemno powierzać kompetencje, a tym bardziej moją nieufność tutaj wobec pana prezydenta w tej dziedzinie umacnia fakt, że zakłady komunalne są jednostką niezwykle kosztochłonną. i nie bilansującą się w żaden sposób. Dla porównania tylko podam, że zakłady komunalne kosztują nas mniej więcej 1,5 miliona złotych. Przychód z szaletów publicznych to jest 140 tysięcy złotych, czyli 10% kosztów ich utrzymania, co sprawia, że my dopłacamy do każdego korzystającego z toalety 14 zł z budżetu miasta w praktyce. A na przykład, czyli jeden szalet kosztuje mniej więcej 110 tysięcy złotych rocznie, a w Opolu dla porównania jeden szalet kosztuje 40 tysięcy złotych rocznie, jego utrzymanie. Dlaczego? Bo tam powierzono to na zewnątrz w przetargu jednostce prywatnej. Jak się okazuje, to rozwiązanie jest skuteczniejsze. Ja takiego modelu zarządzania nie akceptuję, w związku z tym będę głosował przeciwko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Czy ja mogę prosić o uprzejmie ustosunkowanie się do tej kwestii, którą podniósł kolega radny Tomasz Lewandowski? Bo rzeczywiście kwestia technik legislacji jest też istotna jakby w procesie uchwałodawczym. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę. Jeśli można, panie prezydencie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, no, to jest kwestia prawna i prawnicy nasi, którzy opiniowali ten projekt uchwały, zaopiniowali go pozytywnie pod względem tej konstrukcji, do której ma wątpliwość pan przewodniczący, też rozumiem jako prawnik. Ale nasi prawnicy zaopiniowali to pozytywnie i trudno jest mi w tym momencie mówić, że jest inaczej. Zresztą tutaj radcy prawni są na sali, mogą się wypowiedzieć w tej kwestii.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja nie jestem członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej, nie zajmowałem się tą uchwałą. Ale muszę powiedzieć, że w kontekście dyskusji, które toczą się od miesiąca i które będziemy toczyć dzisiaj jeszcze po sesji i tej wypowiedzi pana radnego Szymona Szynkowskiego, jest w jakiś sposób zaskakujące, że prezydent miasta proponuje, żeby niektóre szkoły i kilkanaście przedszkoli prowadziły instytucje prywatne, bo zrobią to lepiej niż jednostki miejskie. Natomiast szalety muszą być miejskie, bo żadna jednostka prywatna, jak rozumiem, sobie z tym nie poradzi. To muszę powiedzieć, jest trochę zaskakujące. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 298/11. Proszę państwa o oddawanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 20 głosów za, 6 przeciw. 5 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 15. Przystępujemy do realizacji punktu 16. Jest to projekt uchwały PU 311/11 w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Poznania do zaciągania zobowiązań finansowych na realizację projektu w ramach priorytetu 8 działanie 8.1 poddziałanie 8.1.2 programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt uchwały przedstawi pani dyrektor Elżbieta Dybowska.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Projekt uchwały dotyczy upoważnienia dla prezydenta miasta do zaciągnięcia zobowiązań na realizację projektu, który został przygotowany przez nasz wydział Nowe Kwalifikacje, Lepsze Jutro, wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw w Poznaniu, który miałby być realizowany w latach 2012-2013. Łączna kwota tych zobowiązań to 3 139 549 zł, które wydatkowane byłyby w ciągu 2 lat. przy czym pragnę zwrócić Państwa uwagę na zapis punktu drugiego i trzeciego w paragrafie pierwszym, że projekt ten nie wymaga wkładu finansowego miasta, on w 100% byłby finansowany czy zrefundowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków na podstawie umowy, która zostanie zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Aktualnie ten projekt jest opiniowany w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i skierowany byłby do 140 osób, które są bądź bezrobotne, bądź utraciły pracę po stronie, z przyczyn leżących po stronie pracodawców. Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie tegoż projektu.
Dziękuję bardzo. Komisja Rodziny zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Budżetu 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Opinia również pozytywna. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w imieniu komisji uzupełnić tę opinię? Czy w imieniu klubu radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie ma zgłoszeń w dyskusji, a zatem możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 311/11. Proszę Państwa radnych o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu 17, projektu uchwały 316/11 zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Pani dyrektor Wanda Musiał, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Panie Przewodniczący, jeżeli mogę mieć prośbę na wstępie, to ona brzmi w ten sposób, żeby ten projekt PU 316 i 317 móc łącznie omawiać, dlatego że zmiany co prawda dotyczą innych typów placówek, ale są takie same w jednej i w drugiej uchwale.
Jeśli nikt na sali nie zgłosi sprzeciwu, to uznam, że Rada takie rozwiązanie akceptuje. Sprzeciwu nie ma. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przedstawiony Państwu projekt, Państwu projekty, przedstawione projekty dotyczą zmiany częstotliwości i szczegółowości składanych do Urzędu Miasta, do Wydziału Oświaty sprawozdań przez jednostki, które otrzymują dotacje na prowadzenie placówek oświatowych na podstawie ustawy o systemie oświaty. Oczywiście podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Tak jak w uzasadnieniu Państwo mogliście, możecie doczytać, przeczytać, zapoznać się, to ta zmiana dotyczy, wynika ona z praktyki, z życia codziennego, to doświadczenie pokazuje nam, że wprowadzenie częstszych sprawozdań niż dotychczas obowiązujących nas raz na pół roku i zwiększenie szczegółowości składanych załączników pozwoli nam na większą współpracę w zakresie kontroli wydatkowanych pieniędzy publicznych z budżetu miasta przez placówki niepubliczne, a współpraca dotyczy innych samorządów. Na dzień dzisiejszy mamy taką współpracę z kilkoma samorządami, między innymi jest to Rzeszów, który zwrócił się do nas o sprawdzenie, czy wydatki, które u nich figurują w rozliczeniu, czy figurują również w rozliczeniach przedstawianych przez szkołę korporacyjną, która prowadzi swoje placówki w wielu miastach w Polsce. Wprowadzenie tego załącznika bardzo ułatwiło nam by sprawdzenie tych informacji, ponieważ w tej chwili chcąc móc współpracować z Rzeszowem, musimy udać się na kontrolę i to wydłuża czas udzielenia odpowiedzi temu samorządowi. czy powielają się te same faktury i u nich, i u nas w mieście Poznaniu. Również ta zmiana wynika stąd, że placówki same widzą potrzebę, że jednak co miesiąc sprawozdanie mobilizuje do tego, żeby pracować systematycznie, a nie w okresie półrocznym. Wtedy jest nawał pracy i z tym rozliczeniem, terminowością rozliczenia są kłopoty. W związku z tym zaproponowaliśmy Państwu zmiany tych uchwał, o co w tej chwili proszę, abyście Państwo przyjęli te zmiany.
Dziękuję.
Dziękuję.
Komisja Oświaty i Wychowania zaopiniowała projekt uchwały PU 316 pozytywnie, 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu Nadzoru Właścicielskiego również wydała o niej opinię pozytywną, 9 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca się. Jeśli chodzi o uchwałę 317, czyli tą dotyczącą rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, Komisja Oświaty zaopiniowała ją pozytywnie, 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. A Komisja Budżetu 9 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw, 1 wstrzymujący również wydała opinię pozytywną. Czy opinię o tych dwóch projektach uchwał ktoś z Państwa chciałby uzupełnić w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy ktoś chciałby wypowiedzieć się w debacie indywidualnej? Nie widzę zgłoszeń, a więc możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektów uchwał. Najpierw w punkcie 17 projekt uchwały PU 316 na 11, uchwała dotycząca rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek. Proszę Państwa o głosowanie, kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos, nawet w ostatniej ławce? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących. I w punkcie 18 PU 317, czyli dotycząca rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest za podjęciem? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 18. Przystępujemy do punktu 19. Projekt uchwały PU 320 łamane na 11 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego miasta Poznania za lata 2011 do 2013. Ten projekt przedstawi pani skarbnik Barbara Sajna. I bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w preambule przedmiotowej uchwały powołano przepisy, na podstawie których dokonano wyboru biegłego rewidenta upoważnionego czy uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego miasta Poznania za lata 2011, 2012 i 2013. Wyboru poznańskiej firmy audytorskiej Morrison Finansista, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, dokonano na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, określonego w artykule 47 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyboru firmy dokonano w postępowaniu dwuetapowym. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu złożyło 7 firm. A czy kryteria zadecydowały o wyborze firm w pierwszym etapie? Mianowicie pierwsze to doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm, których suma bilansowa zbliżona jest do sumy bilansowej miasta Poznania. Drugim kryterium była liczba biegłych rewidentów, natomiast trzecim kryterium była wysokość funduszy własnych gwarantujących przeprowadzenie badania sprawozdania miasta Poznania. Do drugiego etapu wybrano już 5 firm. Jedynym kryterium wyboru była cena. Najkorzystniejszą ofertę złożyła właśnie wymieniona przeze mnie firma Morrison Finansiste. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Poznania, jednak jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu uchwały w imieniu prezydenta realizuje skarbnik miasta Poznania. Jeżeli chodzi o skutki finansowe rozstrzygniętego przetargu i badania sprawozdania finansowego za 3 lata, wynoszą one 178 780 zł i 50 groszy, czyli rocznie za badanie bilansu zapłacimy 59 530 583 zł i 50 groszy, a kwota na to zadanie została również ujęta w wieloletniej prognozie finansowej w uchwale z dnia 20 września 2011 roku. W imieniu prezydenta uprzejmie proszę Wysoką Radę o przyjęcie przedstawionej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 10 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos o projekcie uchwały? Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby wypowiedzieć się o projekcie uchwały? Nie widzę zgłoszenia, więc możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały 320/11? Kto jest przeciwnego zdania? Kto wstrzymuje się od głosu? Kto nie bierze udziału w głosowaniu? Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 28 głosów za, 0 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 19. W punkcie 20 projekt uchwały PU 307/11 w sprawie wyboru 307/11 w sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Poznaniu na rok 2012. I ten projekt przedstawi również pani dyrektor Dybowska. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Przedstawiam projekt programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012. Program ten nie odbiega w swej treści w sposób istotny od programu realizowanego w tym roku. Prosiłabym tylko o zwrócenie uwagi na to, iż proponujemy zmiany w załączniku numer 1, który dotyczy zasad wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Proponujemy tutaj obniżenie dotychczas obowiązujących stawek za udział w posiedzeniach do kwoty 120 zł dla przewodniczącego lub zastępcy w przypadku, kiedy prowadzi posiedzenie komisji i dla pozostałych członków komisji do 100 zł. Dotychczas te kwoty wynosiły 10% wynagrodzenia minimalnego za pracę, czyli była to kwota 138,60 dla członka komisji i 15%, czyli 207,90 zł dla przewodniczącej. Ta propozycja podyktowana jest również szukaniem oszczędności, jako że podmiotów chętnych do realizacji tegoż programu mamy coraz więcej. Chciałabym również prosić państwa o przyjęcie autopoprawki do przedstawionej uchwały, która dotyczy zadania realizowanego czy zapisanego na stronie 14 pierwotnego projektu i zmiana podyktowana jest potrzebą przygotowania czy realizacji programu wsparcia w przezwyciężaniu trudności życiowych związanych w szczególności z eksmisją, dla osób zagrożonych eksmisją bądź związanych już z takową. Te zadania zostały w punkcie tutaj rozpisane szczegółowo i również skutkuje to zmianami w załączniku w punkcie G tegoż projektu, czyli w tej tabeli, która przedstawia szczegółowo wydatki na poszczególne zadania. One zapisane są w punkcie, przepraszam, w punkcie 11 i 12, realizacja programu pomocy z osobą uzależnioną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W pierwotnym projekcie mieliście Państwo jedną kwotę 800 tysięcy złotych, natomiast w tej chwili ta kwota została rozpisana na dwa zadania, a więc na 630 tysięcy 117 złotych na realizację programu pomocy rodzinie z osobą uzależnioną i w punkcie 12 169 883 złote na realizację programu związanego programu wsparcia dla osób związanych z eksmisją. Na realizację całego programu proponujemy przeznaczyć kwotę 11,5 miliona złotych. Uprzejmie proszę o przyjęcie tegoż projektu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej głosowała 5 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Opinia pozytywna. Komisja Budżetu 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 osoba obecna, nie głosująca, opinia pozytywna. Komisja Oświaty i Wychowania 7 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, opinia pozytywna. Komisja Bezpieczeństwa odstąpiła od opiniowania projektu uchwały, przyjmując w to miejsce stanowisko, w którym pisze, że w głosowaniu 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących przyjęła stanowisko, w którym zwraca się do prezydenta Poznania o dokonanie zmiany w projekcie miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w Poznaniu na rok 2012, polegającej na zwiększeniu środków na realizację programu dotyczącego podejmowania interwencji w związku z nieprzestrzeganiem zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez Komendę Miejską Policji w kwocie 200 tysięcy złotych do kwoty 1 miliona złotych, co pozwoli na utrzymanie finansowania tego zadania na poziomie z roku 2011. Komisja Kultury Fizycznej głosowała 12 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące i wydała opinię pozytywną. To wszystkie opinie komisji. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić te opinie? Bardzo proszę, pan radny Krzysztof Skrzypiński, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Pan przewodniczący przed chwilą przytoczył stanowisko Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Poznania. Komisja w wyniku dyskusji postanowiła nie wnosić poprawek do tego projektu. Spowodowane to było, powiedzmy, taką troską związaną z tym, że nie chcieliśmy, czy jakby nie byliśmy w stanie wejść szczegółowo we wszystkie programy, które są rozpisane w programie antyalkoholowym, które są na pewno słuszne i również jest wysokie uzasadnienie, żeby je w takim, a nie innym zakresie przeprowadzić. I myślę, że my nie bylibyśmy w stanie podczas posiedzenia komisji wskazać konkretnych kwot, o które można by umniejszyć te programy, żeby po prostu nie doprowadzić do likwidacji jakiegoś konkretnego programu. Natomiast w czasie dyskusji jednogłośnie uznaliśmy, że warto by było, aby to zadanie polegające na tak naprawdę zwiększeniu ilości patroli policyjnych na terenie Poznania kontynuować w takim zakresie, w jakim to było robione dotychczas. Myślę, że szerzej nie trzeba uzasadniać, dlaczego warto, aby tych patroli na ulicach było więcej, aniżeli mniej. I w związku z tym zwróciliśmy się do autora projektu o to, żeby to autor projektu, czyli pan prezydent, wprowadził taką autopoprawkę.
Dziękuję bardzo. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? W imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej pan Marek Sternalski. Bardzo proszę. Przewodniczący.
Rozmawialiśmy wczoraj na ten temat też na klubie Platformy Obywatelskiej i to stanowisko, które zostało przed chwileczką przedstawione i uzasadnione przez pana przewodniczącego komisji, uważamy za zasadne, dlatego że w momencie, kiedy też różnego typu oszczędności dotyczą Straży Miejskiej między innymi, tym bardziej ważne jest, aby jak najwięcej patroli policji było na ulicach naszego miasta i gwarantowało bezpieczeństwo naszym mieszkańcom. Oczywiście mając na uwadze to, że wszystkie te programy, które państwo realizujecie są ważne, ale wydaje się, że pieniądze na patrole policji to są mimo wszystko jedne z najbardziej efektywnie wydanych pieniędzy z tego typu środków. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram debatę w imieniu klubu. Otwieram debatę indywidualną. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Tylko krótko uzupełniając to, co powiedział pan przewodniczący Sternalski, z którym się w całej rozciągłości w tej kwestii zgadzam, że niezmiernie istotne jest tutaj nie oszczędzanie na bezpieczeństwie, który ma w szczególności ten wymiar właśnie w redukcji planowanej patroli Straży Miejskiej. Pragnę dodać tylko taki argument, być może też pokazujący, w jaki sposób wygląda planowanie budżetu i finansowanie poszczególnych służb, że w przeliczeniu na jeden etat urzędnik miasta Poznania, oczywiście w dużym uproszczeniu, bo ta kwota obejmuje również wszystkie wydatki administracyjne, ale kosztuje miasto mniej więcej 72 tysiące złotych, to znaczy wynagrodzenie plus wszystkie koszty administracyjne, energii, obsługi w urzędzie, 72 tysiące złotych na jeden etat w Urzędzie Miasta, a w Straży Miejskiej jest to 52 tysiące złotych, gdzie wydawałoby się, że strażnik miejski, no jednak będący funkcjonariuszem, który musi mieć umundurowanie, wyposażenie, środki na benzynę, amortyzację samochodu, powinien być służbą potencjalnie droższą, bardziej docenianą w sensie również finansowym, jest mniej, że tak powiem, kosztowny dla obywateli niż urzędnik. To też znamienne w kontekście tej dyskusji o bezpieczeństwie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Pan prezydent Ryszard Grobelny, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ale mnie tak naprawdę równie trudno jak Państwu jest w tej chwili wskazać, które z tych zadań, które są wymienione w programie powinny być realizowane w mniejszej kwocie. Tak naprawdę, jak Państwo zobaczycie, trzeba by w tym momencie zredukować wydatki dla organizacji pozarządowych, co jest w tej chwili bardzo trudne. Pani dyrektor przedstawiała to z komisji, że tak naprawdę spodziewamy się, że w trakcie przyszłego roku będzie korekta tego programu w górę. Tak zresztą jak i było w roku 2011, kiedy korygowaliśmy i wtedy również korygowaliśmy zwiększając właśnie na to zadanie, o którym Państwo mówicie. Natomiast mnie jest w tej chwili trudno rzeczywiście wskazać, które z tych zadań, które są, powinno być zredukowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Skrzypiński.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, ja właśnie w związku z tym, o czym pan mówił, chciałem się do pana zwrócić, bo faktycznie w zeszłym roku również mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją i w trakcie roku ta kwota została skorygowana i czy tutaj moglibyśmy liczyć na taką deklarację pana prezydenta publiczną, zapisaną do protokołu, że bo faktycznie wiemy, że te pieniądze pojawią się i że te pieniądze po prostu będziemy dodatkowe mogli przeznaczyć na zwiększenie tego konkretnego zadania w programie.
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Oczywiście możemy o tym mówić z jakimś prawdopodobieństwem. Jeśli się pojawią, to tak, wtedy powinniśmy rozmawiać, jak je rozdysponować i wtedy na pewno warto wziąć pod uwagę ten cel, o którym państwo mówicie.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, w punkcie 20 głosujemy projekt uchwały 307/11. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w tej sprawie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 0 przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 20. Punkt 21 został wycofany z dzisiejszego porządku obrad na prośbę wnioskodawcy po dyskusji dzisiaj rano. Punkt 22 projekt uchwały PU 300/11 w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych. Pan dyrektor Ratajczak przedstawi ten projekt. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Przy Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych działa Rada, której członków powołuje i odwołuje Rada Miasta Poznania. Uchwałą nr 41/485/5/2008 z 2 września 2008 roku Rada Miasta powołała Radę Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych, która liczyła 8 osób. W związku z rezygnacją dwóch członków Rady, pana Krzysztofa Makowskiego oraz pana Witolda Molika, powołuje się do składu obecnej Rady panią Annę Ziółkowską, dyrektora Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie oraz pana Rafała Reczka, dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. Biorąc powyższe pod uwagę, proszę Państwa Radnych o podjęcie niniejszej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały, głosując 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić tę opinię? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby wypowiedzieć się? Nie widzę zgłoszeń, a zatem możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 300/11 w sprawie powołania czy zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt to punkt 23, projekt uchwały PU 301 w sprawie powołania Rady Muzeum Archeologicznego. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Podobnie jak przy Muzeum Walk Niepodległościowych, przy Muzeum Archeologicznym działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miasta Poznania. W związku z końcem kadencji powołanej Rady istnieje konieczność powołania nowej. Rada liczy 8 osób, w tym jedną zaproponowaną przez Komisję Rady Miasta Poznania właściwą do spraw kultury i nauki oraz jedną zgłoszoną przez Prezydenta Miasta Poznania. Biorąc powyższe pod uwagę, bardzo proszę Szanownych Państwa o podjęcie niniejszej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki głosowała 10 za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymująca się i 1, która nie wzięła udziału w głosowaniu i wydała w ten sposób opinię pozytywną. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji, czy w imieniu klubu radnych, czy we własnym imieniu? Nie widzę zgłoszeń, a zatem możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały numer PU 301/11. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęcie tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Kolejny punkt to punkt 24 i projekt uchwały PU 314/11 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym. Pan przewodniczący Komisji Nazewniczej Artur Witkowski. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Na wstępie zgłaszam oto poprawkę w podstawie prawnej w ustawie o samorządzie gminnym. W samorządzie gminnym tutaj po prostu musimy dodać jedną pozycję, ponieważ nie było jej w momencie, kiedy były te projekty opiniowane. Na południowo-zachodnim krańcu Poznania w rejonie osiedla Kwiatowego zlokalizowane jest przy granicy z Przewiskami osiedle budownictwa jednorodzinnego, które powstało w oparciu o administracyjne decyzje o warunkach zabudowy. Dla tych terenów komisja opiniodawcza, działając z urzędu, zaproponowała dwie pozycje, dwie nazwy ulic, mianowicie ulicę Pierwiązkową i Petuniową. Drogi te zapewniają przylegającym do nich często już zabudowanym nieruchomościom obsługę komunikacyjną oraz winny także pełnić funkcje adresowe, co dotąd nie było możliwe, gdyż drogi te nie posiadały nadanych nazw. To są po prostu tutaj te dwie drogi. Dla tych terenów jest w trakcie sporządzania plan zagospodarowania, który efekty tej dzisiejszej uchwały uwzględni. Geopost przeprowadził w tej sprawie niezbędne postępowanie, w wyniku którego zostały uzyskane zgody zgodnie z ustawą o drogach publicznych właścicieli tych działek, ponieważ to są działki prywatne, na objęcie ich uchwałą Rady Miasta o nadaniu nazwy. W załącznikach numer pierwszy i w załącznikach numer drugim, czyli w tym tutaj, zostały podane też dane geodezyjne działek zajętych pod te drogi. Na tym terenie występują już nazwy ulic takich jak Szarotkowa, Przelaszkowa, Hiacyntowa i w ogóle na tym terenie funkcjonują nazwy pochodzące od nas kwiatów. Stąd też zaproponowane nazwy powinny naszym zdaniem kontynuować ten typ nazewniczy, czyli powinny być to nazwy przyrodnicze pochodzące od nas kwiatów i mieć postać przymiotnikową. Rada Osiedla Kwiatowego pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Skutkiem finansowym uchwały będą koszty oznaczenia tych ulic Pierwiązkowej i Petuniowej tablicami z ich nazwami, a po uchwaleniu te nazwy staną się elementami ewidencji nazw ulic i adresów miasta Poznania i posłużą do uregulowania numeracji porządkowej nieruchomości, które są przy nich położone. Dziękuję uprzejmie. Proszę uprzejmie oczywiście o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki opiniowała projekt w głosowaniu 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i oczywiście jest to opinia pozytywna. Czy ktoś chciałby w sprawie tej opinii w imieniu komisji zabrać głos? Czy o projekcie uchwały w imieniu klubu? Czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, a zatem możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, chodzi o projekt uchwały PU 314/11 w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w punkcie 24 dzisiejszej sesji. Proszę o głosowanie Państwa radnych. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 24. W punkcie 25 mamy projekt uchwały PU 315/11 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. I jeszcze raz poproszę pana przewodniczącego Artura Witkowskiego.
Dziękuję uprzejmie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Około kilometra na północny zachód od niewidocznej tutaj granicy miasta Poznania z gminą Suchy Las znajdowała się jeszcze w pierwszych latach drugiej połowy zeszłego wieku, XX wieku, wieś Glinno, do której wiodły wskazana tutaj droga wewnętrzna oraz jej dalsze przedłużenie. W tej wsi 254 lat temu przyszedł na świat Wojciech Bogusławski, ojciec Polskiego Teatru Narodowego, twórca autolibretta opery Cud Mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, uznawany za najznaczniejsze dzieło Bogusławskiego. To oraz okoliczność, że drogi te wprowadzą wprost do miejsca, w którym znajdował się dworek, dom urodzenia Wojciecha Bogusławskiego, legło u podstaw inicjatywy wnioskodawców Stowarzyszenia Miłośników Umultowa oraz drugiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo, aby drogę tą nazwać Aleją Krakowiaków i Górali, upamiętniając tym i przybliżając społeczeństwu, że właśnie tu, tuż za rogatkami Poznania, urodził się ten wielce zasłużony Wielkopolanin i Polak. Tu ciekawe jest wspomnieć, że w tamtym miejscu znajdują się zarysy fundamentu wspomnianego dworku, zaś tuż obok posadowiony jest olbrzymi, ważący 18 ton głaz z tablicą upamiętniającą Bogusławskiego, a przy tym płyta z tekstem mogący być jego testamentem artystycznym, która w 2007 roku w trakcie bardzo uroczyście obchodzonych uroczystości 250. rocznicy urodzin Bogusławskiego została odsłonięta. Te okoliczności potwierdzają zasadność wniosku o nadanie tej nazwy Krakowiaków i Górali i słuszność motywacji wnioskodawców. W tym miejscu i tak znakomitym gronie nie wypada przypominać roli i zasług Wojciecha Bogusławskiego, Zresztą ma on już w Poznaniu swoją ulicę od 1920 roku. Zasług Bogusławskiego dla polskiego teatru, polskiej kultury i polskiej sztuki. Natomiast opis obchodów 250-lecia urodzin Bogusławskiego został upubliczniony w swoim czasie w takim zeszycie pisma z biegiem warty. Tam to jest bardzo szczegółowo i pięknie opisane. Dla tych terenów nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Jest w trakcie opracowania plan Morawsko-Radojewu, Multowo i Morawsko-Zachód, część A i B w Poznaniu. Stąd musimy tą drogę tutaj traktować jako drogę wewnętrzną i nie możemy dalej też nadać przedłużenia tej drogi, nie możemy objąć tą nazwą, ponieważ jest to jeszcze nie wydzielone. Rada Osiedla Morawsko-Radojewo uchwałą z 17 października tego roku pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Skutkiem finansowym uchwały dla miasta będą znowu koszty oznaczenia nazwanej drogi tablicami z jej nazwą, a po podjęciu uchwały nazwa ulica Krakowiaków i Górali wejdzie w skład ewidencji nazw ulic i adresów miasta Poznania i w przyszłości może być wykorzystana dla ustalenia numeracji porządkowej, jeżeli przy tej ulicy powstaną zabudowane nieruchomości. Uprzejmie proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Otwieram debatę indywidualną. Jako pierwszy pan radny Michał Grześ. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, no ja rozumiem, że jest osiedle kwiatowe i trzeba nazywać ulicę nazwami kwiatów. Bogusławski już jedną ulicę ma. No, dzieł zdaje się napisał trochę więcej, więc jeszcze parę nazw by można było wymyśleć, ale z drugiej strony, jak ja sobie przypomnę, te wszystkie pisma, które docierają do nas, do radnych, że i to generalnie są to pisma o rzeczywiście osobach zasłużonych dla miasta, dla kraju, które powinny mieć ulicę w mieście, gdzieś tam dla kogoś znajduje się kawałek skweru i daje mu się nazwę, a przychodzi się do nas z propozycjami nazw ulic, które no oczywiście, ale to nie są osoby, znaczy te osoby, które czekają w kolejce, czekają nadal. Ja nie wiem, czy może tą komisję nazewnictwa trzeba odświeżyć, może tam jest stary sposób myślenia, może są tam osoby, które nie lubią tych nowych bohaterów i cały czas specjalnie dostajemy jakieś takie dziwne nazwy. Ja pamiętam, jak chcieliśmy na Sarmackiej nazwać ulicę tutaj taka propozycja była z panem radnym Kręgleskim, Żołnierzy Wyklętych, no jakiś dziwnym trafem, już żeby nazwać tę ulicę, zgodziliśmy się na nazwy od Lotaryngii, Alzacji i tym podobnych rzeczy. No, szanowni Państwo, ja myślę, że Komisja Nazewnicza też wie, że są przecież wnioski o nadanie ulic zasłużonych, prawdę powiedziawszy, już bohaterów narodowych. Nie chcemy zmieniać istniejących nazw, bo to się wiąże z kosztami, wiąże się z protestami mieszkańców, ale jeżeli nazywamy nową ulicę, to chyba powinniśmy w pierwszej kolejności sięgać do tego zasobu. A ja tutaj odnoszę wrażenie, jakby, nie wiem, ktoś w tym mieście bał się sięgać po bohaterów i najlepiej takie neutralne nazwy, po co jakaś dyskusja. No, między innymi są pieniądze na pamięć historyczną, która jest realizowana. Myślę, że ta pamięć historyczna to jest również właściwe nazywanie ulic, czyli rzeczywiście tych nazwa patronów, tych, o których domagają się mieszkańcy Poznania i tych, którzy rzeczywiście na te nazwy zasłużyli. Abstrahując od tego, no nie wiem, czy chciałbym mieszkać przy ulicy Krakowiacy Górale, zwłaszcza, że nie bardzo lubię góralskiej muzyki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lipiński.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja bym chciał zwrócić uwagę, że ta droga jest drogą polną i z tego, co tu widzę na mapie, prowadzi do wysypiska śmieci. Czy uczczenie Bogusławskiego nazwaniem... No jest to... Droga jest polna, nie ma przy niej żadnych...
To jest w tej chwili nieurządzona droga polna.
Nie ma przy niej żadnych zabudowań.
Nie ma w tej chwili żadnych zabudowań, natomiast nie wiemy, w jaki sposób będzie plan Droższego o przyszłości tej drogi, jak i również nieruchomości, które przy niej leżą.
To po co w tej chwili wprowadza się nazwę ulicy, która jest, no, prowadzi do nikąd i przy niej nie ma żadnych zabudowań? Dlaczego w tej chwili...
Już wyjaśniam. Dlatego, że taki wniosek się pojawił. Zostało to powiązane właśnie z tymi obchodami 250-lecia urodzin Bogusławskiego, które w 2007 roku były bardzo uroczyście obchodzone w Poznaniu. Są na to dokumenty. Przed chwilą pokazywałem właśnie wydawnictwo, które na ten temat się pojawiło. I stąd nasza komisja i wszyscy ci, którzy do tej pory się tą sprawą zajmowali, uznali, że warto taką nazwę wprowadzić, właśnie mając na względzie to, że jeszcze na tym terenie podobno będzie w tej chwili na nowo jakby odbudowana ta nieruchomość, na której ten dworek Bogusławskiego stoi. Czy stał? Stał.
Jeszcze mam drugie
jeszcze
pytanie.
Tak, bardzo proszę.
Chciałbym tego dokończyć, bo w uzasadnieniu czytamy również, że droga leży w rejonie miasta, w którym nazwy ulic nawiązują do tradycji i historii rejonu. Tam nie ma ani jednej ulicy, która by nawiązywała do... Jest ulica Meteorytowa, Poligonowa, Morenowa. Także ta ulica jest kompletnie nazwa wzięta z kosmosu.
No ale jest umotywowana semantycznie w tym sensie, że właśnie prowadzi do tego miejsca i stąd taką żeśmy zaproponowali nazwę. To jest oczywiście wszystko w rękach szanownej Rady i szanownych Państwa Radnych.
Tak, są argumenty za, są wątpliwości. Komisja Kultury i Nauki, która jest właściwa w tych sprawach, zaopiniowała projekt pozytywnie, a my za chwilę rozstrzygniemy to w głosowaniu. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja rozumiem, że padła dzisiaj informacja, że Bogusławski urodził się w Glinnie, w tej wsi, do której droga prowadzi. Jestem trochę zdziwiona tą dyskusją i głosem pana Michała Grzesia, ponieważ na Komisji Kultury nie było takiej dyskusji, przynajmniej ja jej nie pamiętam, żeby to budziło kontrowersje. I chciałam tylko zwrócić uwagę, że krakowiacy i górale to nie jest jakiś tam utwór, tylko to jest utwór uważany za pierwszą polską operę narodową. Także ta opera odegrała pewną rolę w wywołaniu powstania kościuszkowskiego. Już tutaj nie chcę w tej chwili się zagłębiać w szczegóły historyczne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Antoni Szczuciński.
Proszę Państwa, większość argumentów, na które chciałem wskazać, już w tej dyskusji została wyłuszczona, więc tylko dodam może z jedno zdanie. Ta nazwa jest sympatyczna i z punktu widzenia potencjalnych turystów kulturowych, jak się to w tym dziwnym języku nazywa, byłoby sympatycznie, by zechcieli odwiedzić miejsce urodzenia twórcy polskiej opery, poprzez to, że znajdą na mapie taką sympatyczną i wdzięczną nazwę. I tyle tylko. Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Oczywiście, tylko to jest pewna nadreprezentatywność, ale jeżeli taka jest wola Rady, ja nie będę z tym polemizował, tylko chciałem powiedzieć, że jest wielu pisarzy poznańskich, którzy mają ulice i każdy z nich stworzył wiele dzieł, więc myślę, że gdybyśmy tak każdego nagradzali nazwą ulicy od nazwiska oraz tym dziełem, które stworzył, no to rzeczywiście już byśmy innych ulic nie mogli mieć. Ja tylko mówię, że dobrze by było, gdyby komisja pamiętała również o tych osobach, które stoją w kolejce po nazwę ulicy w Poznaniu. Zwłaszcza, że jeszcze raz powtarzam, polityka Rady jest taka, by nie zmieniać istniejących adresowych ulic.
Tylko nie każdy się urodził w Glinnie, do którego ta droga prowadzi. Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, jeżeli, jak powiedział przed chwilą Pan Przewodniczący, droga prowadzi do Glinna, w którym urodził się Bogusławski, to niech ta droga nazywa się do Glinna albo ku Glinnu, trochę archaizująco. I ta droga do Glinna, prowadząca do wysypiska śmieci, niestety, no, będzie chyba lepiej konweniowała z celem tej drogi, końcówką. W związku z tym może rzeczywiście lepiej, skoro ja przyznam, że na akurat tym posiedzeniu Komisji Kultury nie byłem, skoro rzeczywiście jest pewna kontrowersja, to może zanim nadamy pochopnie nazwę, która kontrowersje budzi, jednak odesłać ten projekt jeszcze raz do Komisji Kultury i spokojnie porozmawiać na ten temat, czy dokładnie w tym miejscu i czy w ten sposób właśnie uczcić Wojciecha Bogusławskiego i pierwszą operę narodową drogą prowadzącą do miejskiego wysypiska śmieci.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Proszę? Nie było wniosku. Nie, czy, dobrze, jeśli to jest wniosek, ale według mnie jak ktoś składa wniosek, to mówi składam wniosek, żeby odesłać. A jak ktoś mówi, że może dobrze byłoby, żeby jeszcze raz komisja, to dla mnie to nie jest wniosek. To są dywagacje. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Wobec tego nie dywagując, ponieważ oczywiście możemy sobie żartować, ale generalnie nadawanie nazw miejscowych
ja to wiem poważnie.
Nie jest rzeczą żartobliwą. Pojawiły się wątpliwości, kilku radnych te wątpliwości wyraziło. Proponuję odesłać ponownie projekt do Komisji Kultury i Nauki.
Dobrze, jest wniosek o to, żeby ponownie skierować projekt uchwały do Komisji Kultury i Nauki. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania wniosku zgłoszonego przez pana radnego Aleksandrowicza o skierowanie projektu uchwały ponownie pod obrady Komisji Kultury i Nauki. Proszę państwa o głosowanie. Kto jest za poparciem tego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 8 głosów za, 19 przeciw, 5 wstrzymujących, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu, a więc Rada nie podjęła tego wniosku. A zatem przystępujemy do głosowania projektu uchwały w całości. Kto z państwa jest za tym, aby podjąć uchwałę numer 315 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 25. Dziękuję panu przewodniczącemu. Przystępujemy do realizacji punktu 26. Jest to projekt uchwały własnej PU322/11 w sprawie uchwalenia harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2012 rok. Ten projekt przedstawiam państwu do uchwalenia w wersji 322/11a. Mianowicie po uwagach prawnych, które otrzymałem, zdecydowałem się wykreślić paragraf drugi dotychczasowy. W związku z tym jedynym zapisem, który pozostaje, jest paragraf pierwszy. Uchwala się harmonogram sesji Rady Miasta Poznania na 2012 rok, stanowiący załącznik do uchwały. Załącznik określa terminy, w których planujemy wspólnie odbycie sesji Rady Miasta Poznania. Ten załącznik uwzględnia już to, że zdecydowaliśmy się przesunąć uchwalanie budżetu na styczeń 2012 roku i proponuję, aby sesja budżetowa odbyła się 24 stycznia. Kalendarz sesji jest mniej więcej analogiczny do kalendarza tegorocznego, przy czym biorąc pod uwagę doświadczenia tego roku, wskazuje sesję absolutoryjną na 26 czerwca, czyli pod koniec miesiąca, w którym absolutorium powinno być rozpatrzone. Poza tym w lutym przewidywana jest termin ewentualnie na drugą sesję, a to ze względu na terminy, których wymaga prawo związane z prowadzeniem szkół. I w takiej postaci harmonogram sesji, wstępnie uzgadniany z przewodniczącymi klubów i przewodniczącymi rady, przedstawiam państwu do uchwalenia. projekt był skierowany do klubów radnych i do prezydenta miasta. Czy pan prezydent jakieś uwagi do tego harmonogramu wnosi? Nie, dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać? Co? Tak, ale reprezentuje pana prezydenta pan sekretarz i skontaktowaliśmy się wzrokiem, z którego wynikało, że pan sekretarz w imieniu prezydenta nie zgłasza uwag, a ja za to dziękuję. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, otwieram. Czy ktoś indywidualnie we własnym imieniu chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę, a więc możemy przystąpić do głosowania projektu w całości. Przypominam, w punkcie kolejnym, 26, rozpatrujemy projekt uchwały 322 w wersji A w sprawie uchwalenia harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2012 rok. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 0 wstrzymujących, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 26. Przystępujemy do realizacji punktu 27. Jest to projekt uchwały PU 308/11 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ulicy Hetmańskiej 91. Projekt przedstawi pani dyrektor Jajus. Bardzo proszę.
Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, zarząd spółki Fortuna z siedzibą w Warszawie zwrócił się do Rady Miasta Poznania z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ulicy Hetmańskiej 91. Jest to budynek galerii handlowej Greenpoint. W trakcie prowadzonego postępowania wystąpiono o opinię na temat lokalizacji kasyna gry i jego wpływu na porządek i bezpieczeństwo publiczne do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Miejskiego Policji oraz do Rady Osiedla Wilda. Komendant Miejski Policji wyraził w tej sprawie opinię pozytywną. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że wydanie opinii pozytywnej będzie możliwe po dostosowaniu lokalu do wymogów prawnych, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową i przepisy techniczno-budowlane. Natomiast Rada Osiedla Wilda zaopiniowała lokalizację kasyna gry negatywnie, stwierdzając, że prowadzenie takiego obiektu na terenie osiedla może wywołać ujemne skutki społeczne. I biorąc pod uwagę tak wyrażone opinie, tak wyrażone stanowiska, przygotowano projekt opiniujący negatywnie tą lokalizację kasyna gry, a Państwa uprzejmie proszę o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Projekt był opiniowany przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego i komisja głosowała wniosek, opinię pozytywną przegłosowała o projekcie uchwały, głosując 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. I tu jest dopisek, że to oznacza negatywną opinię o lokalizacji kasyna gry. Czyli opinia pozytywna o projekcie uchwały, który się wyraża negatywnie. Dobrze. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, a zatem możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem? Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? I tak nie będzie. Dziękuję. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję uprzejmie.
Jeszcze raz wyjaśniam Państwu, Rada podjęła uchwałę o negatywnej opinii o lokalizacji kasyna w tym miejscu. Przy czym chciałbym jeszcze Państwu wyjaśnić, bo Państwo tutaj jakby przyjmują to bardzo decyzyjnie, że jeśli będzie za, to będzie kasyna, jak będzie nie, to nie będzie kasyna. Przypominam, że to jest element postępowania koncesyjnego, w którym w mieście Poznaniu można utworzyć 2 kasyna, jeśli się nie mylę. 3 czy 2? Czyli 3 kasyna mogą być utworzone w Poznaniu. Rozpatrujemy bardzo wiele takich wniosków i nawet jeśli wydajemy opinię pozytywną o możliwości zlokalizowania, to oznacza, że w praktyce większość tych wniosków i tak tych kasyn nie będzie mogło prowadzić, bo mogą być w Poznaniu wyłącznie 3 kasyna. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 27. W punkcie 28 projekt uchwały PU 302 w sprawie skargi pana Krzysztofa Gołębieskiego na prezydenta miasta Poznania. Ten projekt był opracowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej i pana przewodniczącego Tomasza Rewandowskiego. Proszę o przedstawienie tego projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały dotyczy w istocie skargi pana Gołębieskiego na przewlekłość postępowania w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. I mam taką propozycję. Komisja Gospodarki Komunalnej, co prawda merytorycznie skargą się zajęła, uznała skargę za niezasadną z uwagi na fakt, iż w związku z informacjami, które wpłynęły do komisji, komisja nie stwierdziła przewlekłości postępowania, stwierdziła, że urząd i przedstawiciele urzędu działali tutaj w terminach, czy ich odpowiedzi, ich działania mieściły się w terminach zakreślonych przez KPA. Niemniej jednak z uwagi na to, że jeden z radców prawnych opiniujący projekt uchwały w ogóle poddał pod wątpliwość, czy ta skarga powinna być przedmiotem procedowania przez Radę Miasta Poznania, czy nie jest to po prostu, czy Rada Miasta Poznania jako organ jest uprawniona do wypowiadania się w tej kwestii. Tutaj pan radca prawny, pan Mysłek wyraził przekonanie, iż tak naprawdę ta kwestia powinna być rozstrzygana przez organ administracyjny, przez organ pierwszej instancji, nie przez Radę. I w związku z tym mam, panie przewodniczący, propozycję, żeby wycofać ten punkt z porządku obrad. W związku z tym, jeżeli są dwie różne opinie prawne, żeby nie brnąć tutaj, nie prowadzić dyskusji, która z nich jest odpowiednia, jeszcze raz sprawę przeanalizujemy i na następnej sesji byśmy, jeżeli będzie na to zgoda, sprawę rozpatrzyli.
No w tym wypadku powinienem to poddać pod opinię Rady.
I taki wniosek składam. Tak,
a więc jest wniosek o to, żeby skierować ten projekt ponownie do Komisji tak Gospodarki Komunalnej. Czy jest głos przeciw? Pan przewodniczący Szymon Szynkowski. Bardzo proszę.
Oczywiście być może dobrze by komisja to ponownie zaopiniowała, natomiast przeciw głos jest w tym sensie, że z treści uzasadnienia do projektu rozstrzygnięcia tej skargi jednoznacznie wynika, że zainteresowany skarży się na przewlekłość organu w sytuacji, w której skargi na przewlekłość organu składane do tego organu nie odniosły rezultaty, bo w nieskończoność przedłużano mu terminy rozstrzygnięcia tejże skargi na przewlekłość organu. Nie wiem, czy pan przewodniczący to potwierdza, ale w praktyce, jeżeli nie mógł dojść tutaj, że tak powiem, sprawiedliwości w trybie skargi na przewlekłość organu złożonej właśnie w trybie KPA, naturalnym sposobem dojścia do swoich praw jest skarga do Rady Miasta Poznania. W tym sensie wydaje mi się, sytuacja jest jednoznaczna. Oczywiście komisja może to analizować, natomiast zupełnie dla mnie jest zadziwiająca opinia radcy prawnego w tej sprawie. Dziękuję.
Czyli ja nie podejmuję się, jeśli można dwa słowa powiedzieć, nie podejmuję się opinii w sprawie opinii prawnej, bo prawnikiem nie jestem, natomiast jak rozumiem, komisja przygotowała rozstrzygnięcie, w którym uznaje skargę za bezzasadną. No tak, ale skoro są wątpliwości prawne, to może lepiej, żeby komisja jeszcze raz się tym zajęła, ale Rada to rozstrzygnie. Był głos przeciw.
Skarżący, panie przewodniczący, wskazywał, iż odpowiedzi na jego pisma były udzielane po terminie i ustalenia komisji tego po prostu nie potwierdziły, stąd komisja uznała skargę za bezzasadną. Już po naszej opinii komisji pojawiła się opinia radcy prawnego urzędu, który wskazał, że w ogóle komisja tą sprawą nie powinna się zajmować i nie potrafiąc także dzisiaj w sposób jednoznaczny w tej sprawie się wypowiedzieć, właśnie zaproponowałem takie rozstrzygnięcia. Jeszcze panią mecenas prosiłbym o dwa słowa komentarza.
Bardzo proszę.
Tutaj problem nie dotyczy tyle rozstrzygnięcia merytorycznego, które zaproponowała komisja, ile tego, co było de facto przedmiotem skargi. Komisja rozstrzygając uznała, że skarga dotyczyła rzeczywiście przewlekłego rozpatrywania skarg przez organ. Natomiast wątpliwość mecenasa Mysłka wynikała stąd, że on odczytał, iż przedmiotem skargi jest sposób prowadzenia postępowania administracyjnego, czyli dotyczy postępowania. Stąd tutaj zaproponowane rozwiązanie było też po części, bo wcześniej kierowane przez pana przewodniczącego do mnie pytanie pana przewodniczącego Lewandowskiego, żebyśmy mogli z mecenasem Mysłkiem jeszcze raz pochylić się nad skargą, żeby jednoznacznie ustalić, jaki był przedmiot skargi. I tylko tyle.
A więc jest wniosek pana przewodniczącego Lewandowskiego o to, żeby skierować ten projekt uchwały ponownie do komisji. Był głos przeciw, był głos za. W związku z tym poddaję państwu radnym pod rozwagę wniosek. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za skierowaniem projektu ponownie do komisji? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 19 głosów za, 2 przeciw. 6 osób wstrzymało się od głosu. Rada postanowiła o skierowaniu projektu uchwały ponownie do Komisji Gospodarki Komunalnej, a więc zamykam ten punkt porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu kolejnego, 29. Jest to projekt uchwały PU 303/11 w sprawie skargi pana Jana Słomczyńskiego na dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Ponownie pan przewodniczący Tomasz Lewandowski.
Tak, szanowni państwo, skarga dotyczyła błędnego w rozumieniu skarżącego naliczenia wysokości czynszu za najmowany lokal komunalny, lokal posadowiony przy Starym Rynku. Jest to dość specyficzny lokal, lokal, który jest posadowiony na kilku kondygnacjach. Pomiędzy tymi kondygnacjami, jednym i drugim pokojem skarżący przemieszcza się przez klatkę schodową. ZKZL naliczył czynsz również za część klatki schodowej, kierując się przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkalnych, zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego, wskazując, że ustawa ta wyraźnie wskazuje, jakie przestrzenie należy zaliczyć do przestrzeni, za które można naliczać czynsze. Skarżący z tym się nie zgodził. Komisja w tym zakresie po pierwsze uznała, iż skarga jest bezzasadna. Mieliśmy co prawda wątpliwości czy powinniśmy w tej kwestii się wypowiadać, ale wypowiedzieliśmy się w tym zakresie, znając treść zapisów ustawy, wiedząc, jaka jest praktyka w tym zakresie w mieście, uznaliśmy skargę za bezzasadną. Uznaliśmy, że ZKZL mógł i słusznie robił, że naliczał ten czynsz także za przestrzeń klatki schodowej, jako że ta klatka tak naprawdę pełniła rolę pewnych korytarzy, pewnej przestrzeni, z której korzystał tylko i wyłącznie skarżący. Wątpliwość nasza była także innego rodzaju. W naszym przekonaniu ten spór między skarżącym a ZKZL-em w zasadzie nie powinna rozstrzygać Rada Miasta jako organ, ale zapewne sąd powszechny. No i z tego też względu komisja nie mogła uznać i zarekomendować państwu takiego rozwiązania, iż skarga jest zasadna. W przekonaniu komisji skarżący powinien w razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie naliczania wysokości czynszu powinien interpretacji przepisów ustawy i pewnych swoich roszczeń dochodzić przed sądem powszechnym. Stąd komisja uznała skargę za bezzasadną.
Dziękuję bardzo. Ten projekt był skierowany również do prezydenta miasta Poznania i pan prezydent, jeśli dobrze pamiętam, nie wniósł uwag do tego projektu. Czy w sprawie tego projektu ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w imieniu klubu, w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, a zatem możemy poddać pod głosowanie całość projektu. Przypominam, głosujemy projekt 303/11. Proszę państwa o oddawanie głosu. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam ten punkt. Punkt 29. Przystępujemy do realizacji punktu 30. Projektu uchwały PU 312/11 w sprawie skargi pani IEU na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Ten projekt przedstawi przewodniczący Komisji Rodziny pan Michał Tomczak. Bardzo proszę.
Teraz dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, komisja po rozpatrzeniu skargi małżeństwa osób niepełnosprawnych dotyczących może nie tyle trybu, co faktu, iż od paru lat, konkretnie 3 lat, nie uzyskali ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi to w imieniu prezydenta dysponuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, nie uzyskali dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Komisja w zakresie merytorycznym uznała skargę za niezasadną i dlatego taki wniosek kieruje na Radę Miasta Poznania i stąd brzmienie projektu uchwały. Proszę bardzo Państwa o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ten projekt uchwały był skierowany do prezydenta i pan prezydent również nie wniósł uwag do tego projektu uchwały. Czy w sprawie tego projektu ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu albo w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, możemy przystąpić więc do głosowania całości projektu uchwały. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu?
Ale na przykład, przepraszam, bo nie miałem też sesji dzisiejszej. A masz sesję? Tak.
Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo, zamykam punkt 30. W punkcie 31 mamy projekt uchwały PU 323 w sprawie skargi państwa HAP na dyrektora Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu. Ten projekt również przygotowała Komisja Rodziny, więc pana przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu.
Tutaj również komisja wnioskuje do Rady Miasta o uznanie skargi za bezzasadną. Jednym z głównych elementów jest fakt, że w momencie, kiedy owa skarga była składana, w dzieci, których to ta skarga dotyczyła, przekroczyły już 16 rok życia i jako taki nie mogła owa skarga ze względów merytorycznych być uznana za stosowną. Ja nie chciałbym Państwa wprowadzać w szczegóły, bo tam sytuacja była rodzinna, dość skomplikowana, ale... Słucham? Tam osiągnęły pełnoletność, tak. W tym przypadku osiągnęli pełnoletność, tak. I nie ta skarga nie mogła, znaczy... I skarga nie mogła być uznana zasadą, dlatego że dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej był jak gdyby pozbawiony możliwości formalnego działania. Przepraszam za tą pomyłkę w sprawie wieku.
Dziękuję bardzo. Projekt był skierowany również do prezydenta miasta Poznania i prezydent nie wniósł uwag do tego projektu. Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w imieniu klubu albo w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, a więc możemy przystąpić od razu do głosowania projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt 323/11. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. I kolejny punkt, 32, projekt uchwały PU 329/11 w sprawie skargi AZ na działalność pana pełniącego obowiązki dyrektora przedszkola nr 163 w Poznaniu. Ten projekt był przygotowany przez Komisję Oświaty i Wychowania i przedstawi go pan przewodniczący komisji Przemysław Foligowski. Bardzo proszę.
Tak jest, dziękuję panie przewodniczący. Nasza komisja zbadała tę skargę. Skarga w skrócie sprowadza się do uwag matki dziecka co do, tak powiem, prawidłowości pracy czy decyzji dyrektora przedszkola, który w sytuacji, taka jest opinia tejże pani, zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, nie miał nie dopomóc, że tak powiem, w rozwiązaniu tej trudnej sytuacji, a sytuacja polegała na tym, że przed przedszkolem pojawił się nieuprawniony w danym dniu do kontaktów z dzieckiem ojciec, a z tym, że dziecko i matka znajdowały się w przedszkolu, pani dyrektor wezwała policję, w związku z tym dziecku nie groziło żadne niebezpieczeństwo, natomiast w tym konkretnym momencie, natomiast matka zażądała, żeby umożliwić im przejście przez pomieszczenia kuchenne i opuszczenie przedszkola tą drogą. Pani dyrektor, pełniąca obowiązki dyrektora, się na to nie zgodziła, wskazując, że ani kuchnia nie jest pomieszczeniem przechodnim, ani ze względu na charakter różnych czynności, które w kuchni są podejmowane, nie może dopuścić do tego, żeby tam było narażenie na kontakt z osobami postronnymi. W związku z tym, tak jak powiedziałem, tutaj żadnego bezpośredniego naruszenia prawa nie było, a i te czynności, które nie stanowiłyby naruszenia prawa, ale mogły być uznane przez nas za naganne, w naszym przekonaniu komisji za takie nie uznaliśmy, dlatego wnioskujemy o to, aby skargę uznać za bezzasadną. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ten projekt był również skierowany do pana prezydenta, który nie wniósł uwag do projektu uchwały. Czy ktoś z państwa radnych chciałby wypowiedzieć się w sprawie projektu w imieniu klubu bądź w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, zatem możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 329/11. Proszę państwa o oddanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku. 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 32 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 33. Jest to informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Pełny tekst tej informacji został przekazany Radzie kilka dni temu i państwo otrzymali go już. Natomiast teraz proszę pana prezydenta o przedstawienie tej informacji.
Szanowni państwo, ja rzeczywiście chciałbym tylko zwrócić uwagę na kilka aspektów, które są w tej pisemnej informacji państwu przekazane. Myślę, że ważną rzeczą, o której należy powiedzieć, są zakończone już w Poznaniu konferencje w ramach prezydencji europejskiej. Tych konferencji odbyło się kilka. Największą i jakby najważniejszą było nieformalne spotkanie ministrów rozwoju regionalnego. Przy okazji z bardzo ciekawą dyskusją, w której uczestniczył profesor Richard Florida, ekonomista i socjolog, twórca teorii czy pojęcia klasy kreatywnej, pewnych pojęć, które decydują o rozwoju miast. O tyle ciekawa konferencja, że z niej wynikały takie dwa elementy. Pierwszy element, że wyraźnie rozwój Europy będzie się w najbliższych latach koncentrował w metropoliach i wniosek z tego rozwoju, z tej konferencji był następujący: należy przekazać więcej władzy miastom. Mile był sformułowany. Pytanie, czy rządy będą w stanie przełożyć takie zalecenia tej konferencji na aspekty praktyczne. Z informacji już bardziej praktycznych z tej konferencji jest potwierdzone to, że w Funduszu Spójności mają się pojawić środki na zintegrowane planowanie w miastach, więc jakby ta rzecz jest powtarzana. Było jeszcze kilka innych ciekawych konferencji, między innymi związane z e-administracją, z nowymi trendami w administracji. Przy okazji również odbywały się wtedy targi Poleko.
Chciałbym także Państwa zwrócić krótką uwagę na kongres, Poznański Kongres Kultury, którego finał, bo chyba tak należy to powiedzieć, a nie, bo nie było to raczej impreza trzydniowa, tylko zakończenie pewnego cyklu działań, który zakończył się w miniony weekend. Bardzo ciekawa dyskusja, ciekawa i od strony takiej intelektualnej, wskazująca na nowe kierunki w kulturze, także ciekawa od strony już takiej bardziej możliwej do zastosowania. Pewnie będziemy wnioski z tej, czy dezyderaty, które zostały wygłoszone przez ten kongres w tej chwili analizować i zastanawiać się nad tym, jak one powinny być wprowadzone w życie. Myślę, że rozsądnym jest spotkanie się w podobnym gronie z uczestnikami tego kongresu mniej więcej na przełomie stycznia, lutego, może na początku marca i porozmawianie już o konkretach, które mogą być wdrożone z tego, jakby z wniosków, które zostały tam przedstawione. Taką zresztą deklarację wówczas na tym kongresie złożyłem. Proszę Państwa, w Wydziale Działalności Gospodarczej jest prowadzonych kilka bardzo interesujących szkoleń finansowanych w ramach programów europejskich. Myślę, że warto także na to spojrzeć. Chciałbym jeszcze Państwa poinformować o fakcie przygotowań przez miasto do ograniczenia ruchu samochodów ciężkich na estakadzie i wiadukcie w ciągu ulicy Krzywoustego. W tej chwili się do tego przygotowujemy, jest już w tej chwili zlecone opracowanie tablic, dostawa i montaż tablic do objazdu. Objazdy będą się odbywały autostradą wkoło Poznania. Nie dopuszczamy możliwości objazdów tej trasy przez układ dróg wewnątrz miasta, dlatego musimy przygotować stosowne tablice objazdowe w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych i z Autostradą Wielkopolską, ale to już się w tej chwili odbywa. Mam nadzieję, że na początku roku całe to oznakowanie będzie już zamontowane i będzie można zamknąć estakady na trasie katowickiej do ruchu pojazdów ciężkich. Szkoda, powiem szczerze, że nie uda się tego zrobić jeszcze w grudniu przed świętami, ale no, na początku nowego roku już powinno być to zrobione. To tyle z takich ważniejszych informacji. Cała reszta jest oczywiście dostępna w formie pisemnej.
Dziękuję bardzo. Czy w sprawie przedstawionej przez Pana Prezydenta opinii ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk, bardzo proszę.
Tak, dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Prezydencie, rozumiem, że ta informacja przedstawiana przez Pana ustnie na sesji jest pewną syntezą najważniejszych wydarzeń, natomiast no jednak oczekiwałbym tego, że w sprawozdaniu pisemnym znajdziemy pełną informację na temat działalności poszczególnych biur i wydziałów. Cieszę się, że doszliśmy do tego etapu, że już mamy tą pisemną informację, bo też o to długo Rada walczyła, żeby w ogóle tą pisemną informację dostawać. A w tej chwili ta informacja jest w niektórych wydziałach bardzo obszerna, relacja z działań międzysesyjnych, w niektórych przypadkach nieco bardziej enigmatyczna, w niektórych przypadkach w ogóle nie występuje ta relacja. Stąd moja prośba, Panie Prezydencie, gdyby można jednak no, mobilizować wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta, żeby choćby kilkuzdaniową relację ze swoich działań przedstawiły. No, ja rozumiem, że w przypadku biura prawnego to jest praca pewna standardowa dotycząca opiniowania projektów uchwał, dotycząca opiniowania różnego rodzaju aktów prawnych, zarządzeń prezydenta, formułowania, ale też można napisać w kilku zdaniach, ile było tych aktów prawnych zaopiniowanych. To nie jest chyba jakiś wielki problem, żeby takie kilkuzdaniowe sprawozdanie napisać, natomiast już po raz kolejny zwracam uwagę na brak sprawozdania z prac Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli i bardzo proszę o przedstawienie takiego pisemnego sprawozdania, bo od tego uzależniam ewentualne zaplanowanie kontroli przez Komisję Rewizyjną właśnie w tym biurze w przyszłym roku takiej kontroli, bo nie mamy wglądu jako radni w działalności Biura Audytu i Kontroli. Chciałbym, żebyśmy mieli taki wgląd. Bardzo proszę o pisemne sprawozdanie z prac Biura Audytu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem zamykam ten punkt porządku obrad. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu, czyli punktu 34, interpelacje i zapytania. przedstawię Państwu zgłoszone interpelacje. Jeśli ktoś chce wygłosić interpelację, to proszę w tej chwili zapisywać się do głosu, a później będziemy zgłaszać się do zapytań. A więc od poprzedniej sesji wpłynęły następujące interpelacje pana radnego Łukasza Mikuły w sprawie układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Dzięgielowej, w sprawie możliwości przewożenia rowerów w pojazdach komunikacji publicznej oraz w sprawie organizacji miejsc parkingowych na ulicy Strzałkowskiego. Pana radnego Bartosza Zawiei zapytanie dotyczące planowanej restrukturyzacji przedszkola nr 70 zlokalizowanego przy ulicy Skarbka 9. Pana radnego Adriana Kaczmarka w sprawie dotyczącej budowy trasy tramwajowej na Franowo i zlokalizowania tam pętli przystanku tramwajowego czy dla mieszkańców PTBS. Proszę? Dobrze, tylko ja proszę Państwa, którzy piszą interpelacje, ponieważ ja jestem zobowiązany je przeczytać, żeby pierwsze zdanie odkrywało, czego ona dotyczy, bo tak muszę przejrzeć treść, żeby Państwu to powiedzieć. Następnie pani radnej Karoliny Fabiś dotycząca przyznawania mieszkań komunalnych i socjalnych z zasobów miasta Poznania w sprawie naliczania i pobierania przez miasto Poznań opłaty adiacenckiej w sprawie planu wpływu opłaty planistycznej w 2012 roku. Pana radnego Bartosza Zawiei w sprawie bieżącego funkcjonowania szkoły podstawowej nr 90 przy ulicy Chociszewskiego. Pana radnego Antoniego Szczucińskiego w sprawie opieki psychiatrycznej w Poznaniu. Pana radnego Antoniego Szczucińskiego w sprawie finansowania Centrum Turystyki Kulturalnej Trakt. Pani radnej Lidii Dudziak w sprawie nieruchomości przy ulicy Knapowskiego. Pani radnej Lidii Dudziak w sprawie budowy zajezdni tramwajowej. Pana radnego Szymona Szynkowskiego-Welsenk w sprawie niedostatecznego przystosowania basenów Termy Maltańskie w udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi. Pana radnego Szynkowskiego w sprawie zaplanowania przystanku w sąsiedztwie ulicy Folwarcznej i osiedla Przemysława. Pana radnego Szynkowskiego w sprawie wymiernych korzyści finansowych, jakie przynosi Poznaniowi działalność lokalnej organizacji turystycznej. I pana radnego Szymona Szynkowskiego w sprawie konieczności podjęcia zdecydowanych działań wobec notorycznego chuligaństwa i dewastacji kamienicy przy ulicy Nowowiejskiego 23. Pana radnego Przemysława Foligowskiego w sprawie opracowania zmian w praktyce działania Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego Geopos w odniesieniu do wniosków w sprawie wydania kartoteki lokalu. W sprawie budowy przystanku tramwajowego zlokalizowanego przy nowo powstającej zajezdni tramwajowej położonej w pobliżu ulicy Folwarcznej. Pana radnego Michała Grzesia w sprawie również przystanku tramwajowego na Franowie. Pani radnej, tak się domyślam, Beaty Urbańskiej w sprawie kampanii informacyjnej Płać podatki w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. W sprawie nielegalnego składowania śmieci i bałaganu w pustostanach przy ulicy Przemysłowej w bezpośrednim sąsiedztwie dworca autobusowego PKS i w sprawie prośba o pilne podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa osób pieszych na ulicy Błażeja w Poznaniu. Chodzi o budowę progów spowalniających. To są wszystkie interpelacje. Rozumiem, że w sprawie interpelacji wypowiedzieć się chce pan radny Adrian Kaczmarek jako pierwszy, pan radny Szymon Szynkowski, również interpelacja, tak? A pan radny Mariusz Wiśniewski, to już jest zapytania. Głos ma pan radny Adrian Kaczmarek, a tu proszę się zgłaszać w sprawie zapytań. Bardzo proszę, pan radny Kaczmarek.
Dziękuję panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Otóż no, z uwagi na to, że tutaj widzę, że duża część mieszkańców oczekuje już na zakończenie sesji i na kolejny punkt, ja nie będę odczytywał całej interpelacji, tylko zwrócę uwagę na kilka rzeczy. Podobnie myślę też inni radni, którzy w tej sprawie zgłaszali interpelacje, to później było słychać w czasie, kiedy pan przewodniczący czytał tematykę właśnie tych interpelacji. No otóż sprawa nam jest wszystkim znana, myślę, że przynajmniej większości rad, mianowicie istnieje realne zagrożenie odcięcia od nowo powstałej linii na Franowie. Około 5000 mieszkańców osiedli właśnie Przemysłowa i TBS-u Folwarczna. Stąd też moja interpelacja zmierzająca do tego o wycenę i oszacowanie kosztów i zbadanie możliwości przeprojektowania trasy tak, żeby powstał jeszcze jeden przystanek w obu kierunkach przy ulicy Folwarcznej przed planowanym wjazdem do zajezdni, co by było zgodne z postulatem mieszkańców i jest na pewno tam rzeczą wielce potrzebną. I teraz nie wiem, czy jeżeli miałbym jeszcze jedno zapytanie w innej kwestii, mogę dalej, czy muszę
proszę
zgłosić?
Proszę się zgłosić, dobrze. Wtedy będą zapytania.
Także dziękuję.
Jeszcze nim w sprawie interpelacji oddam głos panu radnemu Szynkowskiemu, jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem pewnie z godzinę wcześniej, do państwa, którzy przyszli na posiedzenie Komisji Oświaty, bo państwa przybyło. Chciałbym przeprosić, że państwo czekają, ale posiedzenie Komisji Oświaty było zapowiedziane po zakończeniu sesji. Także informacja, że o 17 nie pochodzi ani z biura rady, ani z rady miasta, ani z tego urzędu. Ona pochodzi tylko z gazety, w której napisano, że prawdopodobnie sesja skończy się około godziny 17. Także my jesteśmy zmuszeni jeszcze poprowadzić sesję i jeśli państwo nam na to pozwolą, to im mniej będzie gwaru na sali, tym nam pójdzie to sprawniej. Więc jeśli państwu zależy na tym, żeby Komisja Oświaty mogła się zacząć jak najszybciej, to w tej chwili prosiłbym raczej o pozwolenie nam w spokoju dokończenia sesji. Także mam taką gorącą prośbę. Pan radny Szymon Szynkowski przedstawi swoją interpelację.
Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem przedstawić interpelację w sprawie, w której zabierałem już głos 20 września, zadawałem zapytanie w tej sprawie. W związku z powtarzającymi się i nasilającymi się zjawiskami wybryków chuligańskich, do których dochodzi w kamienicy przy ulicy Nowowiejskiego 23, zwracam się ze zdecydowanym żądaniem podjęcia pilnych działań, które powstrzymają dewastację kamienicy i zastraszanie jej lokatorów. Od początku roku policja podjęła w tym miejscu 34 interwencje, w tym wielokrotnie potwierdzając naruszenia prawa w postaci spożywania alkoholu i dewastacji mienia. W tej sprawie kilkakrotnie interweniował również zarządca nieruchomości, czyli MPGM. Dotychczas podejmowane działania nie dają żadnego rezultatu, a wręcz wzmagają agresję osób drwiących sobie ze słabości władz miasta i funkcjonariuszy państwa polskiego. Wnoszę więc o intensyfikację działań wobec osób dokonujących naruszeń prawa, jak i instalację w tym szczególnie zagrożonym przestępczością miejscu monitoringu miejskiego lub monitoringu nieruchomości. Do tego czasu, do rozwiązania tego problemu w sposób systemowy wnoszę również o objęcie tej niedawno wyremontowanej nieruchomości wynajętą ochroną. Powiem tylko, jak uzupełniając, że dostałem dzisiaj jeszcze pismo, kopię pisma, w którą ZKZL odpowiada jednej z mieszkanek, że nie ma środków na monitoring w tym miejscu, ale zwracam uwagę, że tam sytuacja dorosła do tego, żeby się zająć sprawą na poważnie. Tam jest zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców tej kamienicy. Mieszkańcom oblewa się farbą drzwi wejściowe do budynku, opluwa się ich, reaguje się na nich agresywnie i jeżeli ktoś nie zareaguje na to poważnie, to tam dojdzie po prostu do tragedii. I tą tragedią będzie obciążony ten administrator lokalu i zarządca i właściciel tej nieruchomości, który nie zareagował w porę na moje sygnały i sygnały mieszkańców. To pierwsza interpelacja. Druga interpelacja w związku z informacjami na temat prowadzonych przez urzędników badań dotyczących wymiernych korzyści w zakresie promocji miasta przez konkretne wydarzenia. Widzę podpisanie umowy z operatorem stadionu. Pan prezydent wskazywał, że to wydarzenie promocyjnie przyniosło 600 tysięcy złotych. Proszę o przedstawienie informacji, na jaką kwotę opiewają wymierne korzyści promocyjne miasta w związku z działaniami podejmowanymi przez lokalną poznańską organizację turystyczną. Trzecia interpelacja dotyczy przystanków w sąsiedztwie ulicy Folwarcznej. Kilkoro radnych zwraca na to uwagę w interpelacjach, nie będę tej interpelacji czytał. I ostatnia interpelacja dotycząca przystosowania basenów Termy Maltańskie w udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi. Oddane niedawno do użytku Termy Maltańskie nie spełniają wymogów nowoczesnego basenu w zakresie wyposażenia w udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi. Nie tylko brak w nich tak zwanej szatni rodzinnej, ale również choćby podstawowych udogodnień jak przewijaki dla małych dzieci, czy ewentualnie krzesełka do posadzenia małego dziecka, kiedy rodzic się przebiera. To jest standard na nowoczesnych basenach, na przykład pływalnia Atlantis na Batorego, ale też podpoznańskie baseny w gminach. Proszę w związku z tym odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób Termy Maltańskie
bałtańskie zostaną dostosowane do standardów nowoczesnego basenu w zakresie udogodnień dla rodziców z małymi dziećmi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do zadawania pytań. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję. Przynajmniej dwa zapytania. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, pierwsze moje zapytanie jest zapytaniem w imieniu radnych Platformy Obywatelskiej z terenu Nowego Miasta, Pani Dominiki Król, Pana Michała Tomczaka, Marka Sternalskiego oraz moim. Podobnie jak tutaj wcześniej też koledzy, mieszkańcy prosili nas i stąd też pytamy o możliwość zbudowania przystanku tramwajowego na zapleczu zajezdni dla mieszkańców osiedla Przemysława i osiedla Folwarcznej, lub też zapewnienia innych form skutecznego i efektywnego dotarcia do pętli tramwajowej. Wydaje się, i tutaj trudno nie zgodzić się z argumentacją mieszkańców, że przy tak kosztownej, choć ważnej, ale jednak kosztownej też inwestycji, niewątpliwie ta linia tramwajowa zyska dodatkową efektywność i obsłuży mieszkańców przyległych osiedli. Także bardzo prosimy o pisemną odpowiedź na to nasze wspólne zapytanie. I drugie pytanie dotyczy kwestii, którą poruszałem już wcześniej, dotyczącej imprezy, bankietu związanej z podpisaniem umowy operatorskiej na obsługę stadionu. Ja otrzymałem od pana prezydenta Grobelnego w dniu 15 listopada pisemną odpowiedź, która, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo nie ma specjalnie to czasu, ale jedynie jeśli chodzi o uzasadnienie merytoryczne, wskazuje co najwyżej na legalność działań podległych panu służb. Tego nie neguję. Natomiast nie ma uzasadnienia i to pismo nie zawiera jakby aspektów uzasadniających ewentualną gospodarność, rzetelność, celowość tych wydatków. To jest bardzo, bardzo ważne. A zatem chciałbym zapytać o tą celowość tej imprezy. Czy ona faktycznie była niezbędna, wręcz immanentnie integralna do tego, żeby tą umowę operatorską podpisać, czy też była, jak to jest w piśmie podnoszone, jedynie efektem, czy też możliwością, przepraszam, wykazania dodatkowej funkcjonalności stadionu, czy też nawet organizacji kameralnych recitali. Tutaj przyznam szczerze, że to mnie trochę zastanawia i wręcz boli, że publiczne pieniądze i to w takim momencie próbowano te rzeczy testować, bo po pierwsze już był praktycznie operator wyłoniony, więc on tą funkcjonalność stadionu znał lub musiał znać, bo inaczej pewnie tej umowy by nie podpisywał, a jeżeli już chciano coś takiego testować, to wydaje się, że powinno to być robione wcześniej. O gospodarność. Chciałbym też zapytać i prosić o pisemne uzasadnienie. Czy na przykład wydruk za aż 9 blisko tysięcy złotych, 300 zaproszeń, skoro również w piśmie jest mowa, że były też wykonywane i wysyłane zaproszenia również w wersji elektronicznej, były wydatkiem gospodarnym. Nie chcę mówić o innych kwestiach, które tutaj były, ale też bym prosił o uzasadnienie właśnie pozostałych wydatków, jak scena, czy nawet osowione pióro do podpisania umowy, gdzie tutaj w piśmie jest mowa o kwocie 395 zł, podczas sesji byłem informowany o kwocie 700 zł. Chciałbym też, żeby ta rozbieżność była wyjaśniona. I wreszcie ostatnia, chyba najważniejsza kwestia, której tutaj często możemy...
Proszę włączyć mikrofon jeszcze panu radnemu, żeby dokończył. Chwilka.
Mianowicie chciałbym zapytać, w jaki sposób jest wyliczona ta ekwiwalentność w wymiarze promocyjnym, marketingowym? Od jakiego momentu jest to liczone? Czy to uwzględnia tylko i wyłącznie, bo w tym momencie bym na to liczył, samą imprezę towarzyszącą, czy również po prostu jest to wrzucane, do tego jest wrzucany również sam aspekt podpisania umowy promocyjnej? Proszę właśnie o wskazanie i chciałbym zapytać właśnie o te materiały, o te wyliczenia, w jaki sposób zostało to wyliczone, że ponad 600 tysięcy złotych jakoby miało być ekwiwalentu promocyjnego, marketingowego. Czy w tych materiałach prasowych, medialnych są również uwzględniane elementy też negatywnych komentarzy, czy tylko pozytywne? Krótko mówiąc, prosiłbym o informację, bo jest to sprawa niezwykle ważna, pokazująca właśnie, jak można było inaczej wypromować to przedsięwzięcie za znacznie mniejsze pieniądze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak jako kolejna.
Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, oczywiście nie tylko radni, o których mówił Pan Wiśniewski, ale myślę, wszyscy pozostali radni dołączają się do tej prośby o zainstalowanie przystanku przy TBS-ach w związku z budową zajezdni, ponieważ wszyscy dostaliśmy prośbę o interwencję i pewnie tutaj kilka takich pytań na ten temat poszło. Ja mam dwa pytania, jedno troszeczkę z podpunktami. Po pierwsze, chciałam powiedzieć o takim zjawisku, otóż wąska, dziurawa jezdnia, chodniki zastawione przed samochody, tak wygląda ulica Nowy Świat. Nowy Świat jest drogą wewnętrzną z punktu widzenia komunikacyjnego. Znajduje się na tej ulicy Dom Pomocy Społecznej, w pobliżu znajduje się ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niepełnosprawnej. Rada Osiedla przeznacza na poprawę stanu tej ulicy 100 tysięcy złotych. Koszt całości jest mniej więcej szacowany na 700-800 tysięcy. Chciałam zapytać, czy Zarząd Dróg Miejskich planuje pomóc Radzie Osiedla w remontowaniu tej ulicy? I drugie pytanie moje dotyczy tego, co mówiliśmy przed chwilą, podejmując uchwały ulicy do spraw nazewnictwa. Chciałam po pierwsze zapytać, kto jest członkiem tej komisji, bo nigdy właściwie się tą sprawą nie interesowaliśmy, jak tylko pamiętam, a zaczyna być troszeczkę kontrowersyjne decyzje jakby tej komisji. Jakie są propozycje nazewnictw w tej chwili i kto je zgłosił? I czy oczekuje na nazewnictwo również prawdopodobnie zgłoszona do nazwy ulic Edmunda Szyca? Także dziękuję. To
dziękuję. Wszystko. Pan przewodniczący Michał Grześ, bardzo proszę.
Znaczy ja też składam interpelację w sprawie przystanku na Folwarczyń, w związku z tym proszę o poważną odpowiedź i nie kopiowanie każdemu radnemu tej samej odpowiedzi, chyba że będzie to odpowiedź pozytywna.
Czy to znaczy, że każdy ma dostać inną odpowiedź?
Tak, inną, ale skuteczną, że w tym dobrym kierunku miasto pracuje. Natomiast pytania mam takie, otóż chodzi o jezioro czy jeziorko Multowskie. W chwili obecnej nowy właściciel gruntu przystąpił do intensywnych prac ziemnych mających na celu ponoć rekultywację jeziorka. Prace ziemne polegają na nawożeniu kilkunastu wywrotek ziemi dziennie i zasypywaniu pasa trzcin biegnących wokół jeziora, co spowodowało gwałtowne przesunięcie linii brzegowej. Jeśli do tego dodamy, że w ciągu 4 lat jezioro przestało być przepływowe, to chciałbym się spytać, czy my jako miasto mamy możliwość kontroli tego, co się tam dzieje i albo jak zgłoszenia tego w odpowiednie miejsce, żeby zobaczyć, czy to jeziorko za chwilę nie zniknie i czy coś możemy zrobić. Drugie pytanie, chodzi o Wierzbięcice 24, tam jest wyrok eksmisyjny, chciałbym się dowiedzieć, jakie numery te osoby mają do eksmisji, oczywiście z prawem do lokalu socjalnego. I ostatnie pytanie, chodzi o Leszka na wysokości 24. Mieszkaniec zgłasza, że po prostu opady atmosferyczne spływają z przeciwnej posesji na jezdnię, powodują uszkodzenie i wpływają na posesję tegoże mieszkańca, mimo że jest studzienka deszczowa, tylko jest złe wyprofilowanie ulicy. Czy miasto może to wyprofilować właściwie, żeby woda ściekała do studzienki, a nie na posesję mieszkańca? Przypominam, Leszka 24.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski.
Zgłosili się do mnie mieszkańcy ulicy Błażeja z zapytaniem o to, czy mogą liczyć na zapewnienie bezpieczeństwa na ich ulicy. Wiąże się to z tym, że ulica ta jest ulicą bardzo uczęszczaną przez dochodzących do posesji, rodziny z dziećmi. Ma bardzo wąskie chodniki, wąską ulicę, po której śmigają zdecydowanie za szybko samochody. I była już wielokrotnie prośba o zamontowanie na tej ulicy progów spowalniających dla bezpieczeństwa mieszkańców i dzieci chodzących tam tędy do szkoły. Jest pozytywna opinia Rady Osiedla. Z informacji, które także posiadam, to naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego zapowiedział, że na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa ZDM przedstawi także postulat budowy tam progów zwalniających. Chciałbym się dowiedzieć, czy mieszkańcy ulicy Błażeja mogą liczyć na tego typu niewielką, ale zagwarantującą im bezpieczeństwo inwestycję. Proszę o odpowiedź pisemną.
Dziękuję. Pani radna Urszula Stecka.
Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam krótkie pytanie i odpowiedź proszę również na piśmie. Chciałam zapytać, jakie są plany miasta dotyczące działek usytuowanych w obrębie ulicy Górczyńskiej i Jarachowskiego. Tam jest taki pusty placyk i chciałam zapytać, jakie są wobec niego plany. Dziękuję.
Dziękuję. Ja chciałem prosić o jedną rzecz, ponieważ tak jak wielu innych byłem wypytywany i indagowany o kwestie na Fabianowie, to chciałbym poprosić również o kopię informacji o przystanku i proponowanych tam rozwiązań dla mieszkańców z TBS-u, również dla mnie. Na Franowie, przepraszam. Przepraszam, na Franowie oczywiście. Także to jest tylko prośba o kopię takiej informacji, żebym też mógł ją przekazać. Kolejne pytanie, pani radna Karolina Fabiś.
Dziękuję. Ja mam dwa pytania. Pierwsze to jest, w jakiej wysokości spółka targowiska w ujęciu miesięcznym w 2011 roku pobrała opłatę targową i jakie inkaso zostało jej wypłacone z tego tytułu? A drugie pytanie to, jak są opodatkowane osoby fizyczne prowadzące na terenie miasta działalność gospodarczą, które zakupiły na terenie miasta jakieś hale produkcyjne, czyli budynki przeznaczone pod prowadzenie działalności gospodarczej, ale w tej chwili tej działalności tam nie prowadzą. Czy są one opodatkowane stawką najwyższą od prowadzenia działalności, czy może jakąś inną stawką? Bardzo proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Tomczak.
Dziękuję bardzo. Chciałem przyłączyć się do... Znaczy przede wszystkim na wszystkie moje pytania będę prosił o odpowiedź pisemną. Pierwsze pytanie to przyłączenie się do pytania pana radnego Marka Sternalskiego dotyczącego bezpieczeństwa na ulicy Błażeja, w jaki sposób, jakimi środkami, a przede wszystkim kiedy zapewnione będzie osobom poruszającym się pomiędzy ulicą Nowonaramowicką a projektowanym przebiegiem ulicy Nowonaramowickiej bezpieczeństwo. Pytanie drugie dotyczące sprzedaży mieszkań w budynku przy ulicy Taczaka 4A, na jakim etapie jest owo postępowanie i kiedy możliwa będzie dalsza sprzedaż osobom zainteresowanym tych mieszkań. Ja przypomnę, tam wiele osób złożyło jeszcze wnioski w czasie, kiedy możliwa była bonifikata. I pytanie trzecie dotyczące działań związanych z nielegalnie funkcjonującą kliniką stomatologiczną przy ulicy Barana 15. Jaki jest aktualnie stan owych działań? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Adrian Kaczmarek.
Tak, ja chciałem zapytać o kwestię, chociaż oczywiście poproszę odpowiedź na piśmie, bo nie widzę przedstawicieli ZTM-u. Pojawiły się biletomaty w nowych tramwajach, natomiast nie do końca, ja też nie do końca rozumiem, nie do końca mieszkańcy rozumieją, czemu można kupić tylko bilet na obecny przejazd. Nie można kupić dwóch biletów, żeby na przykład mieć na zapas, tylko kupiony bilet od razu ma nadrukowany czas, kiedy został zakupiony i od tego czasu liczy mu się ważność, czy nie idzie jakoś tak biletomatów przeprogramować, żeby można było kupować bilety na zapas, no bo nie trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy w jedną stronę się jedzie nowym składem, w drugą stronę już jest inny skład bez biletomatu w środku i obywatel, mieszkaniec chociażby chciał tego biletu kupić, nie może. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Jan Chudobiecki.
Dwa pytania dotyczące spraw ulic. Jedna dotyczy ulicy Solnej na odcinku między Kościuszki a Młyńską w kierunku wschodnim jadąc. Od dłuższego czasu stoi znak ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. Przez jakiś czas były prowadzone roboty, potem już roboty się zakończyły, natomiast znak stał. Oczywiście w związku z tym nikt tego nie przestrzega i wszyscy jadą z prędkością dozwoloną, czyli około 60 km na godzinę. Dlaczego ten znak pozostał, dlaczego nie został sprzątnięty? I druga sprawa dotyczy uporządkowania terenu końcówki ulicy Generała Maczka od ulicy Piątkowskiej w kierunku szybkiego tramwaju. Tamten teren jest zaniedbany, zanieczyszczony. Z tego co wiem, należą do miasta i jeżeli natomiast do kogoś innego, to trzeba by wezwać właściciela lub miasto do uporządkowania tego terenu. Chciałbym poprosić o to, aby odpowiedź na to, kiedy to będzie uporządkowane, uzyskać na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Bielerzewski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, mniej więcej 3 lata temu Rada Osiedla Antoniny Zielinec-Kobylepole zwróciła się z prośbą o zmianę nazwy ulicy odchodzącej od arcybiskupa Dymka w stronę szpitala. Ulica ta nosi nazwę Franowo, podczas kiedy właściwa ulica Franowa jest zupełnie z drugiej strony od ulicy Krzywoustego. To jest taki krótki odcinek, który pozostał po tym, jak ulica była ciągła, nie przedzielona szpitalem. Ten krótki odcinek ulicy doprowadza do szpitala, po czym mieszkańcy, kierowcy nie z Poznania ze zdziwieniem patrzą, że jest prosektorium i koniec. Nawracają i to jest dużo za bałaganu, bo chcieli dojechać do giełdy na Franowie, a zajechali nie tam, gdzie chcieli. Dlatego złożyłem również w ramach zapytań mniej więcej rok temu pytanie, kiedy ta prośba zostanie rozpatrzona, zaznaczając, że najlepiej będzie uporządkować tą sprawę, jak zostanie zrobiona ulica Dymka i wtedy nadać tej odchodzącej ulicy nazwę ulicy Żelazna, która to ulica Żelazna pod takim łukiem by się doskonale z tą ulicą komponowała, ponieważ dojazd z Dymka do Żelaznej właśnie odbywa się tym kawałkiem niefortunnej ulicy Franowo. W związku z tym pytam się, jak wyglądają prace nad zmianą nazwy tego odcinka ulicy i czy już coś może jest zrobione, tylko nie widać tego w postaci tabliczek oznakniającej nazwę ulicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Mnie tak zainspirowało tutaj i przypomniałem sobie o pewnej rzeczy po wystąpieniu pana radnego Kaczmarka. Mi też chodzi o biletomaty, ale biletomaty stacjonarne, bo przeznaczyliśmy kwotę bodajże 600 tysięcy w tym roku na instalację 5 biletomatów. Faktycznie niektóre już stanęły na Żegrzu, jeszcze nie, na Moście Teatralnym, ale okazuje się, że jeden z tych 5 stanie czy stanął w Luboniu przy ulicy Żabikowskiej. Tam oczywiście jeżdżą ZTM-owskie autobusy, natomiast jestem ciekawy, czy ten biletomat, który stanął w Luboniu, został sfinansowany z tych pieniędzy, które przeznaczyliśmy na biletomaty w Poznaniu, czy być może dostaliśmy jakąś dotację od miasta Lubonia na ustawienie, na inwestycje polegające na ustawieniu tego biletomatu, a naszych własnych pieniędzy starczyło tylko na 4 automaty. No jestem bardzo ciekawy, na jakiej zasadzie się to odbyło, szczególnie przed decyzjami dotyczącymi biletomatów w przyszłym roku, które miałyby stanąć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pan radny Adam Pawlik. Ach, zrezygnował. Dobrze. Znaczy trudno mi powiedzieć, że pan się nie zgłaszał, ale był wyświetlony. To raczej samoczynnie się nie dzieje. To wszystkie pytania, które państwo chcieli zadać. Punkt 34 w takim razie zamykam i punkt 35 odpowiedzi na zapytania. Bardzo proszę, panie prezydencie, na te pytania, które można dzisiaj odpowiedzieć, prosimy.
Proszę państwa, myślę, że na większość pytań spróbuję odpowiedzieć na pisemnie, bo także taka była państwa intencja. Powiem, że na niektóre oczywiście można odpowiedzieć. Jeśli chodzi o podatkowanie podatkiem od nieruchomości, to znaczenie ma cel nieruchomości, nie jego automatyczne wykorzystanie, obecne wykorzystanie, tak? Czyli jeżeli nieruchomość ma charakter gospodarczy, opodatkowanie jest jak od nieruchomości na działalność gospodarczą. Chyba że nieruchomość straciła taki charakter przez jakiś czas, to oczywiście wtedy po przeprowadzeniu stosownego postępowania może mieć opodatkowanie jak podatkiem od pozostałej działalności, ale generalnie jeśli jest to nieruchomość przeznaczona na działalność gospodarczą, powinna być opodatkowana podatkiem od działalności gospodarczej. Ja mam nadzieję, że na sali jest pan dyrektor ZKZL-u i mógłby odpowiedzieć na pytania, które były. Panie dyrektorze, bardzo proszę.
Jeśli mógłbym poprosić państwa, którzy w tej chwili prowadzą jakieś rozmowy, naprawdę to już długo nie potrwa, a naprawdę jest łatwiej wszystkiego wysłuchać, jeśli nie przeszkadza temu szmer. Więc bardzo proszę jeszcze o cierpliwość. Jak powiadam, godzina, którą państwo się dowiedzieli, nie była przez nikogo zapowiedziana, w związku z tym to naprawdę nie z naszej winy przyszli państwo tutaj dużo wcześniej. Ale proszę nam pomóc dokończyć tą sesję. To jeszcze kilkanaście minut. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, ja w zasadzie jestem gotowy odpowiedzieć z pamięci, to też fragmentarycznie, jeżeli chodzi o nieruchomość przy ulicy Nowowiejskiego 23, bo ona jest nieruchomością pod moim specjalnym nadzorem na tyle, że powiem szczerze, że gdybym ja miał podejmować decyzję o remoncie tej kamienicy, nigdy bym takiej decyzji nie podjął. Tam zdecydowana większość lokatorów zwyczajnie nie płaci. Znane nam są przypadki dewastacji tej kamienicy. Ja się spotkałem bodaj 2 tygodnie temu jeszcze z mieszkańcami tej kamienicy, którzy potwierdzali to, ten fakt. My też mamy te informacje. W zdecydowanej większości zapadły wyroki eksmisyjne i w tej części chciałbym panu radnemu odpowiedzieć już precyzyjnie, jakie są nasze działania w stosunku do tych osób już na podstawie tych faktów. Ja w tej chwili nie potrafię odtworzyć sobie w pamięci, ile dokładnie jest tych wyroków, natomiast tą sprawę monitorujemy na bieżąco. Niestety sytuacje są takie, że nawet jeżeli mamy wyrok bez prawa do lokalu socjalnego, a są tam małoletnie dzieci, a są, musimy zapytać sąd rodzinny, co dalej z tymi dziećmi. Myślę, że akurat, powiem dość nieskromnie, posądzanie mnie o tym, że nie chce mi się tam nic robić, byłoby sporym eufemizmem, bo nie po to mówię o trudnym sąsiedztwie, nie po to mówię o eksmisjach, żeby później nie podejmować reakcji. Niestety jest tak, że ten młyn miele bardzo powoli. Natomiast zapewnia pana radnego, że ta nieruchomość jest przez nas monitorowana. Problem oczywiście jak zwykle polega na tym, że krzywdzeni są ci, którzy są spokojni, mają prawo korzystać z tej nieruchomości, a to jest piękna kamienica w bardzo reprezentacyjnym miejscu Poznania, tuż koło Sądu na Młyńskiej. Natomiast jeżeli chodzi o monitoring, no ja przyznam szczerze, że ja nie wierzę w zbawczą moc monitoringu, bo najczęściej kamera, która jest zainstalowana, ona szybko znika, bo to jest oko wielkiego brata, które potrafi coś znaleźć. Natomiast mówiąc krótko, nie od zarządcy, i to jestem dosyć, będę tutaj, no nie może bezczelny, ale powiem wprost, no nie jest rolą zarządcy ani właściciela pilnować porządku na nieruchomości. My możemy zrobić wszystko i w ten sposób odpowiadając, naszą rolą jest opróżnienie zwyczajnie tej kamienicy z tych, którzy nie powinni tam mieszkać. Natomiast nie widzę możliwości wydatkowania dodatkowych środków, no bo jeżeli nawet policja nie jest w stanie pomóc, to sam monitoring niewiele zdziała. Niestety doświadczenie pokazuje, że monitoring nie jest skuteczny o tyle, że pewnie na jakiś czas i pomoże. Natomiast jest wielce prawdopodobne, że ten monitoring albo zniknie, albo nawet jeżeli, to są nasze jakby doświadczenia wielokrotne, że nawet zapis z monitoringu udostępniony policji i taki materiał kończy się umorzeniem postępowania ze względu na niestwierdzenie sprawcy. No, absurdów takich mamy mnóstwo. Myślę tutaj bardziej o Mazgajach, które co jakiś rus pojawiają się na siedzibie ZKZL-u. To też generuje koszty, też mamy monitoring i tak naprawdę przekazywanie tych materiałów do policji tak naprawdę momentami mam wrażenie, że do niczego nie prowadzi, ponieważ policja nie jest w stanie ustalić sprawcy na podstawie tego monitoringu. To raz. Dwa. Proszę pamiętać, że nie wszędzie można umieścić monitoring, nie można monitorować, że tak powiem, tych miejsc intymnych, a więc na przykład wejść do samych lokali, a więc można by to objąć jedynie tą sferę dostępu publiczną, a więc kto wchodzi do kamienicy, natomiast najgorsze sceny odbywają się w środku. I tutaj monitoring w tym sensie nie pomoże, ponieważ nie wolno niektórych miejsc po prostu zwyczajnie obejmować monitoringiem. Natomiast pozostałe pytania państwa radnych, w szczególności w zakresie wykupu i eksmisji, które te pytania padły, oczywiście udzielę informacji pisemnej, nie jestem w stanie jakby z głowy tego powiedzieć, ale oczywiście na piśmie udzielę odpowiedzi. Natomiast panu radnemu oczywiście to, co oprócz tego powiedziałem, uzupełnię na piśmie tę informację. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Szymon Szymkowski ma jeszcze uzupełniające pytanie, panie dyrektorze, także jeszcze...
Tak, dziękuję panie przewodniczący. Ja panu dyrektorowi nie zarzucałem, bynajmniej, że pan tam nic nie ma woli, że tak powiem, podejmowania działań, bo rozmawialiśmy o tym wcześniej i wiem, że pan dyrektor tam podejmuje działania. Natomiast problem w tym, że wszystkie działania podejmowane przez różne służby miejskie nie odnoszą skutku. Tu jest kłopot. Możemy dyskutować co do tego, czy zarządca, czy też właściciel kamienicy powinien dbać o bezpieczeństwo na tej nieruchomości. Wydaje mi się, że miasto jako właściciel ma trochę większe obowiązki niż właściciel prywatny na swoim ogródku, który może dbać albo nie dbać o to bezpieczeństwo we własnym ogródku. Z miastem jest troszeczkę, moim zdaniem, inna sytuacja, ale rozumiem tu opinię pana dyrektora. Natomiast niewątpliwie miasto ma obowiązek dbać o własne mienie. Jeżeli dochodzi do dewastacji kamienicy, to powinno na takie sytuacje reagować. Stąd mój wniosek, panie dyrektorze, aby objąć do czasu, aż
uda się w jakiś sposób ten problem rozwiązać, bo akurat to jest jedno miejsce, to nie jest tak, że to są ileś tam miejsc, to miejsce jest zgłaszane do mnie regularnie, nie tylko do mnie, do państwa, do innych osób, do innych radnych, więc szczególnie problemowe, aby objąć to miejsce tymczasową ochroną. Państwo chronicie kamienice, w których nikt nie mieszka, za to miasto płaci grube pieniądze, kilkanaście tysięcy czasami złotych miesięcznie za ochronę pustych kamienic, a ja wnioskuję o to, żeby objąć zamieszkałą kamienicę, w których zagrożone jest mienie miejskie oraz zdrowie i życie obywateli, ochroną. Jest to bardziej wniosek do pana prezydenta, bo on może wyasygnować na to środki niż do pana dyrektora. Pana dyrektora tylko proszę o to, żeby w miarę możliwości, które są w kompetencjach pana dyrektora, podejmować działania. Dziękuję.
Dziękuję. W tej sprawie pani radna Lidia Dudziak też tego pytania, ale pani radna na ten temat nie zadawała pytania, więc nie mogę udzielić głosu. Trudno, to w wolnych głosach i wnioskach.
Ja tylko jedną uwagę, jakby nie ma między nami sporu co do tego, że potrzeba jest zwiększonych działań, ja tylko zwracam uwagę, że miasto jako właściciel może i ma większe obowiązki, co na tym możemy dyskutować, natomiast wcale nie ma więcej praw niż prywatny właściciel, spółdzielnia mieszkaniowa. Niestety jest tak, czy to się komuś podoba, czy nie, i to w ogóle nie ad personam. Tak? Tak jest, a nie inaczej. My mamy pewien pakiet uprawnień, którymi możemy się posługiwać i kiedy mówię o kontenerach, to właśnie mówię o takich sytuacjach jak Nowowiejskiego 23. Jeżeli nie możemy sobie inaczej z tym poradzić, przykro mi, twardo, do widzenia, nie zasługujesz na takie mieszkanie, do kontenera, krótko. A wszystkich przeciwników, akurat to nie jest na pewno pan radny, przeciwników kontenerów zapraszam na wycieczkę na Nowowiejskiego 23, blisko sądu, blisko aresztu, niby wszystko fajnie, pięknie, policja stale tam jeździ, nic się nie dzieje, kontener, mówiąc krótko, taka jest moja odpowiedź, dziękuję.
Dziękuję. Proszę panie prezydencie.
Panie przewodniczący, ja bym bardzo prosił, by dyrektora zarządu dróg może też mógłby udzielić odpowiedzi na część z tych pytań, które państwo zadaliście.
Bardzo proszę, pan dyrektor Skałecki.
Było do nas, do zarządu dróg, kilka pytań, natomiast trzy, tak sobie odnotowałem, odpowiedź ustna na miejscu. Pani Lidia Dudziak, ulica Nowy Świat, co dalej? Wczoraj była rozmowa, byli u mnie przedstawiciele zarządu osiedla, uzgodniliśmy pewne sprawy, mają pieniądze, część pieniędzy mają, natomiast brakuje kilkaset tysięcy, żeby tę ulicę zrobić. Uzgodniliśmy, że po budżecie, po uchwaleniu budżetu będziemy się zastanawiać, co dalej zrobić. Projekt jest, oczywiście musimy go jeszcze przejrzeć, zaktualizować. Temat jest w tej chwili aktualny od wczoraj. Wczoraj zarząd osiedla rozpoczął sprawę. Pan radny Grześ, przepływ przez ulicę Leszka, rozumiem, bo nie bardzo zrozumiałem, gdzie ta woda płynie, ale sądzę, że to jest ulica Leszka. Oczywiście jest to pierwszy sygnał, nie było u nas takiego. Sprawdzimy, na pewno woda nie może spływać na posesję. Będzie wizja lokalna, ocenimy, co zrobić. Trzecie pytanie pana radnego Hudobieckiego, ulica Solna, znak, no niestety zdarza się, że znaki takowe są niezabierane po robotach. Sprawdzę, dzisiaj każę sprawdzić jeszcze służbom dyżurnym, jeżeli on jest niezasadny, zostanie w nocy zdjęty. Pozostałe pytania, odpowiedź udzielimy pisemnie.
Dziękuję bardzo.
To jeszcze bym prosił pana dyrektora Kupsia zarządu transportu miejskiego.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowna rado, ja króciutko dwie odpowiedzi. Odnośnie Lubonia i tego bilotomatu, od października, czyli parę miesięcy, podpisaliśmy umowę, także ZTM obejmuje komunikacją cały Luboń i duże fragmenty Komornik, w związku z tym biletomat postawiony tam jest najbardziej zasadny, ponieważ to są nasze dochody i w tym miejscu przez 24 godziny mieszkańcy Lubonia, którzy w całości są obsługiwani przez Zarząd Transportu Miejskiego, mogą nabyć bilety miesięczne, wielodniowe, jednodniowe, także to jest jak gdyby czysty dla nas zysk, czysty dochód. Odnośnie biletomatów zainstalowanych w tramwajach, autobusach, pragnę podkreślić, że specjalnie ustawiliśmy tak, że bilet zakupiony, charakter zakupów tramwajów, autobusów ma mieć taki doraźny. Pasażer ma kupić bilet, skasować i jedzie dalej. Gdyby dopuścić funkcję, co jest możliwe, zakupu większej ilości biletów, powodowałoby pewne perturbacje. Niektórzy by mieli ten bilet skasowany, niektóry na zapas. A poza tym, co mamy sygnały od kontrolerów, zdarza się, że parę osób czy grupa osób kupująca bilety na zapas, gdyby to była możliwość, stała przy tym biletomacie kilka minut czy kilkanaście minut, skutecznie uniemożliwiając zakupy pozostałym pasażerom. To jest jak gdyby doraźny zakup biletów, jeżeli się znajdujemy w tramwaju i autobusie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie.
Proszę Państwa. Ja myślę, że to są podstawowe pytania, które byśmy w stanie dzisiaj odpowiedzieć. Na pozostałe pytania udzielimy zgodnie z Państwa prośbą odpowiedzi na piśmie. Także na to, które jakby dzisiaj było najczęściej powtarzane, czyli dotyczące możliwości korzystania przez mieszkańców TBS-ów czy tego fragmentu chyba Fabianowa z Franowa z transportu tramwajowego. Także ta odpowiedź też po analizie będzie Państwu udzielona.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 35, odpowiedzi na zapytania. Punkt 36, wolne głosy i wnioski. Czy w tym punkcie jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Wiem, że jakiś dokument ma być przeczytany, tak? Pani radna Lidia Dudziak w imieniu Komisji Kultury Fizycznej, jeśli dobrze pamiętam.
Nie, panie przewodniczący, na razie w imieniu swoim, a potem w imieniu komisji. Ja chciałam wrócić.
W każdym razie pani radna Lidia Dudziak.
Chciałam wrócić do pana dyrektora Płucka i do jego polemiki z panem radnym Szynkowskim. I ja chciałam tylko przypomnieć, że ja już na ten temat rozmawiałam z panem Płuckiem na temat właśnie tej ulicy i tej kamienicy i obiecał, ponieważ tam, jak słusznie zauważył, są tam ludzie, którzy zasługują na to, żeby godnie mieszkać, regularnie płacą czynsz i dbają o swoje mieszkanie. I niektórzy z tych lokatorów chcieli się przenieść do innego i pan dyrektor obiecał, że ta sprawa będzie załatwiona. No jakoś od kilku miesięcy sprawa nie ruszyła z miejsca, więc mam nadzieję, że w kontekście tej wymiany zdań wreszcie ta sprawa się ruszy i pan dyrektor będzie chciał załatwić tę sprawę. A teraz druga sprawa w imieniu komisji, panie prezydencie, w imieniu Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki chciałam odczytać stanowisko komisji, które zostało podjęte 28 listopada. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta Poznania wnioskuje do Prezydenta Miasta Poznania, aby do czasu uchwalenia przez Radę Miasta Poznania budżetu miasta na rok 2012 nie były zlecane żadne zadania oraz podpisywane umowy wywołujące skutki finansowe związane z organizacją strefy kibica Euro 2012 oraz promocję Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Komisja Kultury Fizycznej stoi na stanowisku, że dopiero ostateczna kwota środków przeznaczonych na zorganizowanie strefy kibica oraz działania promocyjne ujęte w budżecie miasta przyjętym przez Radę Miasta będzie podstawą do zaciągnięcia zobowiązań w tym zakresie przez pana prezydenta oraz podległe mu służby. Stanowisko głosowało 18 radnych, 13 było za, 4 wstrzymujących się i 1 osoba była przeciwna. Dziękuję panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo. Czy w tym punkcie ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zamykam punkt 36, wolne głosy i wnioski, a w konsekwencji punkt 37, zamykam 22 sesję Rady Miasta Poznania, dziękując Państwu za udział. Kolejna sesja odbędzie się 20 grudnia we wtorek. Zaproszenie otrzymają Państwo do końca tego tygodnia. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że jeszcze chwilę potrwa, nim się rozpocznie komisja oświaty, bo prowadzenie przejmie teraz pan przewodniczący Komisji Oświaty, a ja serdecznie dziękuję.
Już jest po sesji.